Myślę, że zrobimy tak, że. Nie, myślę, że tak jak zwykle zrobimy, czyli no, każdy powie coś swojego. Myślałem, przez moment myślałem, że może coś uporządkujemy w tym podcaście, ale z
Ale
drugiej
mamy
strony.
porządek, mamy plik,
Mamy
mamy
plik.
po kolei
Mamy,
rzeczy.
jesteśmy tak uporządkowani, że nawet mamy uporządkowane, kiedy mówimy no, luźną gadkę o niczym. To jest też wszystko zaplanowane, kiedy ta gadka ma być teraz luźno i swobodnie.
Kinotok. Podcast filmowy.
Co tam nadrobiliśmy, bo długo nas znowu nie było tutaj w eterze, a jak to my, pewnie sporo. No ja mi się tam coś tam naoglądało, nazbierało mi się.
No właśnie,
jak chodzi
znaczy,
o filmy
nazbierało
i
jak
seriale.
nazbierało. Ja siedziałem jednak nad tymi serialami i to taki byłem, że jak miałem wolny czas, to siedziałem nad serialami.
No to seriale, przerabiamy seriale.
Dobra, znaczy no, jestem cały czas na Futuramie, Zbrodni po
oczywiście.
sąsiedzku. Okej, wszystkie trzymają.
Futurama, ostatni odcinek.
Jeszcze chyba tego ostatniego nie widziałem, tego
A,
odcinka.
nie, to jest jeden z
Tego,
dziwniejszych
tego,
odcinków.
ten, co zamieniają się w zabawki, to jeszcze nie widziałem tego.
To jest jeden z dziwniejszych odcinków i jeden z fajniejszych w tym sezonie na pewno. Więc
Nie, no,
bardzo
ale
polecam.
odcinek też wracający do pierwszych sezonów z gwiazdką i
Z Mikołajem.
Z Mikołajem, jak po pijaku podróżowali w czasie i tam.
Też był fajny. Poprzedni też był bardzo fajny, ale nie pamiętam o czym, ale pamiętam, że był fajny. Był fajny o Amazonie, o Mamazonie. To był bardzo, bardzo dobry odcinek. No, trzyma poziom. Jestem
trzyma
w szoku,
poziom,
że
jest.
ten serial cały czas jest.
Trzyma poziom, no jest
Że
dobry.
trzyma
No.
poziom, no. To niesamowite, naprawdę.
Znaczy, no, Zbrodnie po sąsiedzku cały czas są ok. To jednak jest ten poziom, to jest taki serial, który jednak dużo inteligentnego humoru i czasami jak się człowiek zaśmieje, to się naprawdę zaśmieje. To czasami
Tak
jest dobra rzecz.
inteligentnie. Ho, ho,
No
ho.
nie, no to trochę tak, ale no jest to trochę bardziej bystrzejsza
Wyborny
komedia.
żart.
Szczególnie, że w tym sezonie robią musical, więc to też jest.
No tak, słyszałem o tym. No, Meryl Streep, jak
No
jest
Meryl
wciąż Meryl
Streep,
Streep,
no tak,
w
cały czas
czymkolwiek
jest. No.
Meryl Streep jest, to od razu to sprawia, że to jest lepsze
Wyższa
i
półka nagle,
wyższa
co nie?
półka,
No.
nie? Meryl Streep nigdy, przenigdy nie zagrała w jakimś słabym filmie. Teraz tak mówię,
Tak?
ale nie sprawdzałem tego. Teraz to
Na
sprawdzę.
pewno coś się znajdzie.
Into the Woods nie było jakieś wybitne, ale ona była dobra. Mamma Mia. Okej, dobra.
Ale ona była
Może.
dobra.
No tak. No może były jakieś mniej wybitne rzeczy, w których występowała Meryl Streep.
No. Ale to jest ciągle trwa. Nie wiem, ile będzie odcinków miała fundacja. W ogóle ty mi objaśniłeś, że Ahsoka ma 8 odcinków, a nie 6, tak jak myślałem przez cały czas. Nie wiem, czemu myślałem, że ona ma 6 odcinków. Zakładałem, że tyle ma. I obejrzałem, specjalnie usiadłem, zarezerwowałem sobie czas, żeby ten ostatni, który myślałem, że jest, obejrzeć przy tym odcinku, żeby o tym pogadać, po czym jeszcze nie koniec. Ale rzeczywiście, ja czytałem tę twoją recenzję o tym, znaczy nie recenzję, przemyślenie
Poczekaj,
o
bo teraz
tym.
mówimy o Asoce, tak?
Tak, no
Okej,
przeskakujemy z
okay,
tematów na temat, nie mamy
no.
czasu, jest już, wiesz. I czytałem tę twoją opinię, recenzję, ale nie do końca, że jakby w tym szóstym odcinku się robią rzeczy, które się powinny dziać w drugim czy trzecim odcinku, a to wszystko, co było wcześniej, to był kurde jednak w szafce, nie? Że to
To
masz
było
rację,
takie
za
lanie
odpowiednie,
wody,
nie?
ja pierdyczę. I w ogóle
Znaczy,
ja mam
ten serial jest ładny, to trzeba powiedzieć, że
ładny,
jest
tak.
ładny. Jest ładnie nakręcony, zdjęcia, kolorki, te dialogi są dość sztywniawe i takie ostatecznie fajne.
Momentami są
Postacie są,
naprawdę.
ale postacie są całkiem spoko, tak? Tylko, że mówią głupie rzeczy i
Poczekaj, która
jak.
postać jest spoko?
Nie, no wszystkie są, moim zdaniem, jako postacie są spoko, tak? Okej, są fajne i przyjemne jako postacie, ale to, co mówię, jest głupie.
Nie, ja się nie.
Wszystkie są
Ja
spoko.
nie uważam, żeby tam jakakolwiek była fajna postać. Staram się sobie teraz
No.
powtórzyć, przypomnieć w głowie, czy jest postać poza małym robocikiem, który mówi śmiesznie. i tym i drugim robotem, który jest też okej, ale też w sumie niewykorzystany trochę.
No David Tennant, no to wiesz.
No David Tennant, tak, on tutaj dużo dodaje do tego uroku, ale tak poza tym, Ahsoka jest nudna jak flaki z olejem. Ta Sabina jest strasznie irytującą, kliszową postacią zbuntowanej uczennicy, nastolatki.
Ale na początku ona była irytująca, ale im dalej trochę w własną drogę jakoś się bardziej kupuje.
W ostatnim odcinku faktycznie coś się zaczyna robić z nią ciekawego, ale i tak ten odcinek bardziej mi się podobał jako wydarzenia, które się dzieją i historia, która się dzieje, niż konkretnie ta postać. Tak? Ta postać ma jeszcze dużo cały czas dla mnie. Za mało ma elementów fajnych, które by sprawiły, żebym ją jakoś polubił specjalnie. Więc,
no tak, no.
Moim zdaniem ten serial, jeśli czymś stoi, to tak jak mówisz, wizualiami, tą stroną taką audiowizualną, bo muzyka też bardzo ładna, stoi na pewno takim no, klimatem. No, wielokrotnie rzeczywiście widać, że jest tam duży nacisk położony na to, żeby ten klimat był taki nasycony, a jednocześnie może za bardzo oni się tak jarają tym klimatem i wydłużają te sceny.
Bo to tak jest trochę sobie, tak, no. Bo to jest trochę tak, że, tego, że ten serial jest ma ten klimat taki mocny, ale to jest takie mocny smak wanilii, co nie? To
tak.
Jest takiego.
To jest tak, jakbyś samą wanilię wypiła, a nie dodaną do czegoś.
No, no, no.
Ale to wciąż wanilia. No nie, no, no tak, to... więc to jest problem tego serialu. Ale ten ostatni odcinek mi się podobał, bo zaczął
no ten odcinek
ciekawie
z Ahsoką, która gdzieś tam jest w tych zaświatach. To było takie, o mój
to
Boże,
jest,
ale to
jest
był piąty najgorszy
the movie.
Tak, tak, piąty odcinek to była tragedia, ale
internet,
czwarty był spoko, no.
Internet zachwycony tym, że się pojawił znowu Hayden Christensen jako Anakin. Sam aktor też jest zachwycony i super, ja się w ogóle cieszę,
tak,
że
szczęśliwy.
On
ja jestem szczęśliwy,
jest
że
szczęśliwy.
Sobie
tak, dokładnie. Fajnie, że ludzie go lubią, fajnie, że o nim pamiętają. No, ale ja nie mam nic za aktora, bo on dobrze gra tutaj tą rolę cały czas, tylko że ta postać nie ma żadnego mięcha w niej i nie ma w ogóle to jest problem taki, że te postaci, one sobie są tylko po to, żebyś ty, widzu, który oglądałeś wszystkie seriale, które zrobił Filoni, żebyś sobie dopowiedział ewentualnie, co tam oni czują, myślą, natomiast twórcom się trochę nie chce, no nie wiem.
Okej. Okay. Znaczy mi się wydaje, znaczy no mi się te postacie, jakoś polubiłem te postacie, jest okay. Tak, że są, te postacie są spoko, ale czasami ta Ahsoka to mówi takie kurwa gówno, że to jest
najlepszy moment w tym wielorybie, w ogóle ona mówi tak, znajdę ich, obiecuję ci tam, Syndulla, obiecuję ci, że ich znajdę, okej, okay. Siedzi w wielorybie z tym robotem, no to co, lecimy, spoko, a gdzie lecimy, nie wiem. Jak to nie wiesz? Przecież myślałem, że wiesz, gdzie lecimy. Nie wiem, gdzie lecimy, ale lepiej lecieć, niż nie lecieć. Mówię, kuźwa, co to w ogóle jest za tekst? Obiecała przed chwilą swojej przyjaciółce, że znajdzie i że wszystko jest zaplanowane. Gadała z tym wielorybem dobre 10 minut i nie dogadała się.
I to
się lecą.
W serialu, co nie?
Tak.
10 minut naprawdę ona siedziała przy tym wielorybie,
tak,
wystawiała do niego ręce, wszyscy rozmawiali o tym, jak ona rozmawia z wielorybem. Ten mówię, no to ten piąty odcinek to chyba był najsłabszy. Czwarty był spoko, bo tam dużo walczyli na miecze i to ładnie wyglądało. Jak walczą na miecze, to jest spoko generalnie w tym serialu.
No tak, ale to jest takie zakrywanie się trochę walkami na miecze, a nie jakiś fajny storytelling. No to jest takie po prostu wątłe.
Ale obejrzałem do końca Fundację. Mhm. Drugi sezon i powiem tak. Ten serial jest ładniejszy od Ahsoki, jeśli chodzi o wizualia, set design, jest lepiej napisane aktorsko, tam ludzie mówią mądre rzeczy i rozmawiają ze sobą mądrze. Mm-hmm. Oprócz tam jednego, dwóch wątków tak naprawdę, znaczy, ale ten główny wątek, ten, który jest najciekawszy, czyli ten Imperium i to jak Imperium upada, to galaktyczne, to jest no super to jest pomysł. Mhm. I naprawdę widać, że ktoś to tam jakby pisze scenariusze i pisze dialogi, wie, że pisze dialogi do takiego epickiego dramatu. Nawet jest taka jedna scena, znaczy są, no jest, tam jest kilka wątków przez cały serial, ale jest jeden wątek, który jest typowym takim dramatem szekspirowskim. To jest taka drama na najwyższym poziomie, gdzie wszyscy mówią w teatralny sposób. jest drugi, gdzie tak naprawdę są tacy conmeni, którzy sprzedają na innych planetach jakieś gadżety technologiczne, sprzedając to jako religię i są takimi trochę szumowinami, ale są okej. Okay. Mhm. I nagle gdzieś tam w ostatnich odcinkach oni się te wątki się spotykają. I to, jak oni ze sobą rozmawiają, to jest po prostu majstersztyk po prostu tego, jak to po prostu się wszystko miesza. Ale jakby jest to ciekawy serial, ale jeśli się jest fanem Asimowa, to ten serial upada strasznie w tym, co chciał osiągnąć. Znaczy nie wiem, co chciał osiągnąć, jakby ten główny wątek i główny przekaz fundacji jako serii książek w tym serialu po prostu jest absolutnie niesprzedany i sponiewierzony. To jest bardzo przykre.
Ale mówisz, że z drugiej strony jako wariacja na temat to jest dobre, tak?
Tak, czy... to jest umieszczone w świecie, bo jakby cała clue fundacji polega na tym, szybki przebieg, o co chodzi, że jest gościu, który wymyślił psychohistorię, czyli sposób przewidywania przyszłości na dużą skalę. Czyli nie przewidujesz przyszłości na zasadzie ta osoba zrobi to, tylko przewidujesz, są takie ruchy społeczne, że jeśli to jest dobrze matematycznie policzone, to w tym momencie wydarzy się to, to i to. Ale to nie jest tak, że masz jedną, dwie, trzy osoby, które to zrobią, tylko całe ludzie globalnie, tak? Jakimś celu, jeśli mają jakieś wątki. I on przewidział, że na podstawie tej nauki przewidział, że Imperium Galaktyczne, które rządzi całą ludzkością tak naprawdę, upadnie. Więc postanawia stworzyć fundację, która ma na obrzeżach galaktyki przygotować galaktykę i ludzkość do tego upadku, żeby te czarne wieki nie trwały dziesiątki tysięcy lat, tylko marne tysiące lat, gdzie będą czarne wieki, żeby to wykrócić. Jakby cały ten wątek polega na tym, że to nie są pojedyncze osoby, które ratują ludzkość, tylko może są jednostki, które przyczyniają się do czegoś, ale bez ruchów społecznych, bez ruchów ideowych, bez religii, polityki, to nic się nie zmieni. A w tym serialu są jednostki, które są zajebiste i które kontrolują przebieg historii, tak? W pewnym momencie się takie coś.
Okej, okay, no ale to chyba jest kwestia tego, że w tak bardzo ogólny sposób, jak jest napisana książka, mówiąca właśnie bardziej o zjawiskach społecznych, a nie konkretnych postaciach, to trudno zrobić na podstawie tego serial, gdzie masz się zaangażować w losy jakiejś postaci, nie?
To tak, chyba... no bo to jest problem, tak? Mm. Jednak jest ten problem, że w serialu musisz mieć powtarzające się postacie. I tutaj robią mnóstwo zabiegów, żeby...
No to można powiedzieć, że to jest dobra adaptacja właśnie, bo jest dobrze zaadaptowane na potrzeby serialu. Coś,
tak,
książka,
ale
która
jeśli
jest
ty masz główny wątek.
Adoptowalna.
Ale jeśli masz główny. Znaczy, to jest.
Ale zmienia się cała, jakby wydźwięk, tak?
Wydźwięk, tak? Cały wydźwięk się zmienia tego. I to jest. To moje serduszko po prostu. Moje serduszko to boli, że ten cały wydźwięk się zmienia, tak? Że tutaj nagle jednostka jest ważniejsza od społeczeństwa i ruchów tych wszystkich meandrów historii. I że to nie ma znaczenia, tak? Że są jednostki, które tym wszystkim teoretycznie sterują. I ten wątek, tak jak już mówiłem, chyba za każdym razem, jak powtarzam o tym serialu, że najbardziej wątkiem, który najbardziej pasuje do motywów Asimowa, są rzeczy, które nie były w książkach. To jest dla mnie magiczne, co nie? Dlaczego autorzy potrafili stworzyć coś, co jest idealnie pasuje do wątku i motywów i zrobić to na nowo zupełnie. To jest najbliższe tej idei, co nie? A cała ta główna historia nie jest.
Okej. Kiedyś jak będzie jakaś zniżka na Apple TV, to może sobie włączę ponownie i obejrzę, bo zacząłem kiedyś, ale nie skończyłem tego. Co tam jeszcze z tych seriali?
To tyle, co oglądam tak naprawdę.
Okej, to teraz ja seriale. Jak chodzi u mnie o seriale, to tak. Jestem cały czas w trakcie nadrabiania serialu One Piece na Netflixie. To dlatego głównie, że oglądam go z Magdą, a jako, że Magda jest bardziej graczką niż oglądaczką, to częściej wybiera granie. No a poza tym mieliśmy jakieś tam wyjazdy, jakieś inne sytuacje. Przeciągnęło się, ja też inne rzeczy oglądałem, ale mi się bardzo podoba ten serial. Naprawdę nie znam ani anime, ani mangi. Wszyscy tam, dużo znajomych mi bardzo polecało tą oryginalną historię. która cały czas trwa, nomen omen, i tam jest no, kilkaset tych tomów, to jest już masakra.
To już to jest ten moment, w którym mówisz nie, co nie?
To jest... Tak, to jest ten moment, który ja powiem, dużo, że jednak no. jest trochę za dużo. A natomiast jest oczywiście, no zdaję sobie sprawę, że to jest dużo przeróbek na taką bardziej zachodnią mentalność, na zachodni taki sposób opowiadania historii, ale to działa. To jest niesamowite, że Netflixowi się udało coś, co do tej pory mu się ciężko udawało. Słyszałem, nie oglądałem, ale słyszałem bardzo negatywne opinie o Cowboyu Bebopie aktorskim. Przy zwiastunach, które tutaj wcześniej jakby reklamowały ten serial, też miałem duże obawy, bo to nie wyglądało za dobrze.
Trochę cringe'owo to wyglądało.
Cringe'owo mocno, ale powiem ci, że to działa. Jakimś cudem to działa, bo skupia się na postaciach i te postaci naprawdę bardzo fajnie buduje i interakcje między nimi. Wiesz, to jest taka naprawdę fajnie napisana drużynówka, która wie, jak zaangażować widza w losy każdej z postaci i wie, jak te postaci nietuzinkowo pokazać, że one są niby stereotypowe, ale nagle odsłaniają zupełnie inne swoje, wiesz, oblicza takie, których byś się nie spodziewał, czy jakieś takie niuanse są związane z tymi postaciami. Jest dużo szaleństwa w tym, to jest taki naprawdę ultra szalony serial, ale jednocześnie nie masz tego poczucia, że to jest, to nie gubisz się w tej fabule, ani w tym świecie, po prostu ma to swoje konsekwencje. Ja na przykład bardzo się obawiałem, jak mi Magda opowiadała, o czym jest One Piece, to ja się bardzo obawiałem, że to będzie taka dziwna historia o tym, że jest sobie piracka przygoda o piratach, a główny bohater jest człowiekiem z gumy i generalnie, wiesz, potrafi się rozciągać. I wyobrażam sobie, nie wiem, czy to jest prawda, ale wyobrażam sobie, że w anime to jest po prostu coś, co po prostu jest. Tak? Nie trzeba tego tłumaczyć, nie trzeba, wiesz, jakoś tego wiązać z fabułą tak, żeby to było wiarygodne wewnątrz tego świata. A tutaj starają się to jednak zrobić. To znaczy, nie tylko tłumaczą, dlaczego on taki jest, ale tak wplatają te wątki tej jego supermocy, że to faktycznie ma sens. Na przykład są reakcje ludzi, którzy się temu dziwią, nie? Nie, to jest coś, co być może w anime człowiek guma, whatever, nie? Jesteśmy w zwariowanym świecie. A tutaj mamy postacie, które mówią, ej, to jest dziwne, nie? I mi się utożsamiam z tymi postaciami. Mówię, tak, faktycznie, dziękuję, że to zauważyłeś. To rzeczywiście jest dziwne. I bardzo pięknie lawiruje właśnie między tym mangowo-animowym szaleństwem, a czymś, co jednak dla zachodniego widza, a w każdym razie dla mnie jest potrzebne, żeby połączyć jakoś to w sensowny sposób. Naprawdę piękne. Ja się w ogóle ostatnio widzieliśmy chyba 6 odcinek, się wzruszyłem bardzo, więc no, świetna rzecz. To jest jedna. To jak skończę, to pewnie powiem coś więcej.
Znaczy, no dla mnie zawsze One Piece, znaczy ja byłem to, jak już czytałem te mangi, to raczej czytałem Naruto i One Piece gdzieś tam odrzuciłem, że już jak już ten moment, w którym miałem wchodzić, czy coś
zacząć. Czyli ty jesteś Naruto guy.
Tak, ja jestem Naruto guy.
Okej. Okay. No to
wiesz, że jak już miałem tam działać i oglądać dalej, to też już wpadłem po prostu na ścianę w pewnym momencie i już nie, za dużo, co nie?
Ja ci powiem tak, ponieważ Magda jest oczywiście też fanką Naruto i fanką w ogóle shonenów, więc puściła mi pierwszy odcinek Naruto, w ogóle mnie nie kupiło.
Nie, absolutnie, te pierwsze odcinki Naruto są słabe.
Strasznie. Tak, pierwsze 14 sezonów trzeba przeczytać.
Tak, nie, to musi się przebić, żeby wiedzieć, w co chodzi, ale potem jest lepiej. No. 90% anime takich jest, poza Dragon Ballem chyba.
Tak, Dragon Ball, nawet może początek Dragon Ball jest lepszy niż to, co się... No, nieważne, w każdym razie jest Bleach'a teraz.
Bleach jest spoko.
Ogląda nawet na bieżąco, bo już nowa seria się pojawiła.
Bez przesady, ale na początku jest spoko, no.
No to ja się też zupełnie nie wciągnąłem w to. Natomiast jak zacząłem oglądać ten One Piece i nawet właśnie też troszeczkę fragmentów tego anime, to myślę sobie, to chyba jest coś, co do mnie bardziej trafia. Głównie dlatego, że to ma strasznie dużo dystansu do siebie. Strasznie jest takie autoironiczne mocno. Podczas kiedy taki Bleach to jest taka ultra poważna historia, nie?
To jest
więc... Nie mogę się do tego jakoś przekonać. A tutaj mnie to kupiło, więc...
Mnie w ogóle w tych anime... Znaczy nie wiem, jak jest z One Piece'em, ale mi zawsze podobało się to, jak oni skalują tutaj problematykę, co nie? Że na początku przykład nawet Bleacha, co nie, że masz, o, jesteśmy sobie w świecie, łapiemy te duchy, demony, coś tam walczymy z nimi, a potem nagle walka, utrzymanie wszechświata w ryzach, co nie, bo to wszystko się rozpadnie, co nie, to jest drugi sezon, ciekawe, co się stanie w trzecim, oczywiście jest większy jeszcze problem.
Tylko, oni że... muszą teraz te rekiny tak przeskakiwać, że to podziwiam, bo czasem to jest naprawdę kreatywne, ale wciąż jakby ton tego serialu do mnie nie przemawia. To jest to. Obejrzałem, zacząłem oglądać serial, na który czekałem już od pół roku, żeby się ukazał w Polsce i myślałem, że się ukaże dużo wcześniej, jak tylko się Sky Showtime pojawi, który teoretycznie ma w sobie wszystkie projekty robione przez Peacocka. Serial Poker Face Ryana Johnsona, który dopiero teraz zaczął się u nas pojawiać w odcinkach.
On nie był na Netflixa się kiedyś?
Nie. Okay, dobra. Nie. To był serial Peacocka, który teraz zadebiutował dopiero u nas. Właśnie na Sky Showtime. I no jest, bardzo mi się to podoba. To jest taki, taki klasyczny kryminał z klimatów właśnie Colombo, czyli mamy wstęp ze zbrodnią i potem mamy bohaterkę, która robi, wiesz, aftermath wszystkiego, co się działo, a my jako widzowie tylko sprawdzamy, kiedy i gdzie ona się zorientuje, co się wydarzy i oczywiście całą zagadkę rozwiązuje. Więc to mi się podoba, bo ja jestem fanem w ogóle Colombo i tej całej koncepcji kryminału takiego. Ale oczywiście jest to też zupełnie co innego, bo tutaj jest dużo takiego, wiesz, pokazania tej prowincji amerykańskiej, pokazania tego świadka takiego, wiesz, mafijnego. To jest jakby jeden plot fabularny, który się, mam wrażenie, że będzie przez cały sezon jakby ciągnął, tak? Tam jest jakby jedna historia, gdzie bohaterka, ponieważ coś się wydarzyło, musi uciekać i jakby ona jedzie przez całą Amerykę i po drodze rozwiązuje zagadki kryminalne. Natomiast każdy odcinek opowiada o osobnej zagadce, którą ona musi rozwiązać. No jest to super zrobione. Jest to...
Okay, no.
Jest to po prostu znowu Ryan Johnson dowodzi swojego po prostu kunsztu reżyserskiego, scenopisarskiego. To nie jest takie, może, wiesz, tak doprecyzowane jak Na Noże czy Glass Onion, gdzie tutaj jednak być może kwestia tego, że to było w kinach, czy nawet było traktowane jako produkt pełnometrażowy.
Wyższej klasy trochę.
Tak, z większym budżetem. On się może bardziej przyłożył. Tutaj widać, że to jest takie bardziej chropowate, że to jest takie eksperymentowanie z tym, co można zrobić w obrębie gatunku, w obrębie konwencji, jak się bawić tą konwencją, co działa, co nie. Widać, że tutaj jest dużo takich prób i błędów i to ma swój urok, ale oczywiście też momentami widać, że nie wszystko działa, tak? Że to ma taką chropowatość w sobie. Ale jest super, no jest naprawdę świetne, więc polecam Poker Face. Znowu, jak cały sezon się pojawi, to pewnie obejrzę coś więcej. Powiem coś więcej, przepraszam. Filmy. Nie wiem jak ty, ale mam wrażenie, że nam się pokrywa kilka filmów, które widzieliśmy. Na pewno wiem, że dwa. Okay, natomiast no. Co do dwóch pozostałych. Generalnie wypisałem sobie te filmy, które miały swoją premierę w te wakacje i których z jakiegoś powodu nie obejrzałem, a teraz czy na streamingach,
takie
czy
drobne
na
nadrabianie, no.
VOD sobie obejrzałem. Więc na pewno razem obejrzeliśmy Elemental Pixara. Więc możemy kilka słów o tym powiedzieć.
Okej, kilka słów. Bardzo ładny, technicznie zrobiony film. Widać, że Pixar to jest szczyt po prostu obecnie takiej animacji 3D i renderowania tego płynnie, ładnie i ciekawie. I no tutaj zawsze można coś zrobić. Z takich rzeczy fabularnych to bardzo jest ładnie zrobiony ten wątek, że jak oglądaliśmy z Julią film, to zastanawialiśmy się i dyskutowaliśmy, z jakiej tak naprawdę nacji ta rodzina, jaką nację ta rodzina ma przedstawiać, tak? Jest ciekawe to, że dużo ta rodzina, ta ogniowa, tak? Że nie doszliśmy ostatecznie do tego, co było pierwowzorem. Mi się wydaje, że to może był nawet zabieg taki
celowy,
zamierzony, że To są po prostu imigranci, tak?
I to są po prostu imigranci.
Z różnych stron, z różnych stron świata, znaczy tam głównie Azji, tak? Czy tam Bliskiego Wschodu. To było ciekawy zabieg. Tak,
że myślisz, że oni są z Bliskiego Wschodu? Ja bym powiedział, że oni są bardziej jakimiś...
Nie, bardziej taka poli... Znaczy,
latynosami.
No, no właśnie, a dla mnie to bardziej Azja. I jak, znaczy, no, ale że mówię, że te elementy, bo tam są elementy trochę perskie, są elementy z Azji, Japonia, Chiny, Indie, Oceanii. Polinezja, Oceania, Indonezja. To, że to jest naprawdę mieszanka różna i że to bardzo ciekawe, że to znaczy, naprawdę to... jest zmieszane tak. Na tyle, żebyś wiedział, o co chodzi, ale nie mówicie konkretnie... To jest to, co nie? To na przykład to nie są Chińczycy, tak? To nie jest tak, że to są Chińczycy, tak? To jest mnóstwo innych zupełnie różnych powiązań i to było fajnie i ciekawie zrobione. Plus jak się pojawiła rodzina artystyczna tego chłopaka, to byłem taki... Tak jest, no rozumiem. To jest
znasz to? Zabawne, co, nie? Znasz to z własnego, z autopsji.
Nie, to nie jest tak, że znam to z własnego, tylko że
znaczy, ty jesteś
że
panią ognistą, która przychodzi do rodziny artystów.
Absolutnie nie, nie, bo to są pomówienia. Bardziej chodzi mi o to, że ten klimat tego, no, takiej, że widać, że to są bogaci ludzie, artyści, pełni emocji, to zupełnie to zdarzenie, to też było ciekawe, ale poza tym, no to nic ciekawego, no to jest jakby... Mimo wszystko oklepana historia, choć poza tymi dwoma rzeczami, które powiedziałem, że są super, to w końcu Pixar jako villana uzłożył to, co naprawdę powinniśmy walczyć, czyli zła infrastruktura. Zła infrastruktura jako villan w filmie powinien być co drugim filmie, ponieważ to jest jeden z najważniejszych, jeden z największych problemów, jakie zmierzamy obecnie, bo cała infrastruktura była zbudowana bardzo dawno temu, trzeba ją naprawiać. Więc to jakby to jest szacunek, że villanem jest zła infrastruktura.
Szacunek budowlańca. Ale znaczy, no tak, no ja się generalnie zgodzę, tak? To znaczy. To jest wszystko bardzo ładne i tam to też nie jest tak, bo też słyszałem dużo takich negatywnych opinii, że właśnie to jest strasznie takie mellow, strasznie takie sztampowe. To nie jest aż tak złe, jak myślałem. To wciąż jest półkę wyżej od większości animacji, jakie dostajemy. Nie? To jest ciągle Pixar. To czy czuję, że tam było dużo serca w tą historię włożone, że ekipa podchodziła dojrzale do tematu, że nie starała się infantylizować tego tematu, że chcieli przekazać jakąś mądrą, ciekawą, wcale nie głupią myśl na temat tych różnic społecznych. Nie tylko, tak i w ogóle różnic w ogóle w mentalnościach, różnic w ogóle w osobowościach. O różnicach, to jest film o różnicach.
Film o
tak?
różnicach, no.
I to jest rzeczywiście fajnie poprowadzone. Natomiast z drugiej strony może Pixar nas za bardzo rozpuścił i za bardzo oczekujemy od tego, że każdy jego film to będzie taki home run i to będzie takie, wiesz, uderzenie w trzewia, gdzie po prostu pomyślimy sobie, kurde, jak oni mogli coś takiego zrobić. I nawet tutaj starają się taką rzecz zrobić, żeby nas
ale nie,
to
i się nie udaje. No.
Ale trochę się nie udaje. To znaczy, raz, że odkręcają sprawę dość szybko, a dwa, że to jest jakby zanurzone w bardzo dużej ilości takiej strasznie generycznej historii. I to mnie strasznie boli, że okej, są super pomysły, są momenty, gdzie myślisz sobie, to jest świetne, ale jako całość ta historia jest potwornie generyczna i w ogóle cały wątek miłosny, który jest tutaj głównym, właściwie można powiedzieć, wątkiem, moim zdaniem jest wciśnięty na siłę. Jest
tak, to
sobie,
prawda. Wrzucenie wątku miłosnego i zrobienie
gdyby
ich jako
oni byli
przyjaciółmi,
dokładnie nic by się nie zmieniło.
Byłoby to samo, nic by się, no.
Tak, więc to jest strasznie było takie, wiesz, wciśnięte. Jeszcze, wiesz, no na zasadzie o ogień z wodą, czy oni się dogadają. Wiesz, masz strasznie taki sztampowy punkt wyjścia, tak, gdzie po prostu, no
Romeo i Julia, to już
z tyłu głowy, było, no. nawet wiesz co, Romeo i Julia, no ale generalnie wiesz, no plus i minus i tak dalej, nie, że się przyciągają, ale już w głowie masz tą historię i oczywiście tutaj starają się tą historię troszeczkę nas zaskoczyć, tą historią troszeczkę pogłębić, ale koniec końców masz to, co oczekiwałeś trochę, nie? Nie ma tutaj jakichś naprawdę zaskoczeń dużych w tej historii.
No nie ma.
Się to, co mogłeś się spodziewać, więc zawód, no, czekam na, w końcu, aż Pixar, no...
Aż... ostatni film Pixara to jaki był?
No, a Bas Astra, Soul? Tak samo...
Aha, okej, okay, dobra. A jaki był dobry mocno. Ostatni film?
No, to nie wypanda, była super.
To nie wypanda, była Pixarowa, okej. Okay. Tak, to była super. Ale Soul było też był dobry.
Soul był dobry, tak, ale to było ryzyko, bo wzięli dziewczynę, która faktycznie chciała powiedzieć coś bardzo intymnego i tu niby też mogłoby coś takiego być, ale tamto, jakoś tej sztampy udało się tamtemu filmowi uniknąć, a tutaj nie. No,
to bo prostu... to nie wypanda, jakby podobne wątki porusza tutaj, co nie? Takie...
No o różnicach na pewno też opowiada, tak? Tak?
Znaczy, bo to ciekawe, tak, o różnicach, o imigracji, tylko że to jest ciekawe, bo to nie są, to są wątki, które w Stanach Zjednoczonych byłyby mocno zrozumiałe i bardziej mogliby mieć większą kulturowo przygotowanie tego, żeby odebrać takie dzieło, a my nie do końca.
Ale w Stanach, ale mówisz o Elemental?
Nie, Elemental to nie wypanda, co nie, to że...
Wiesz co,
jako my Polacy, to my Polacy, no.
Ale Elemental też nie został jakoś super przyjęty w Stanach, jeżeli chodzi o odbiór krytyków, bo film rzeczywiście z czasem zaczął zyskiwać w box office i tam całkiem chyba wyszedł na zero co najmniej, więc nieźle to wszystko się dla niego potoczyło. Ale, no, ale nie jest to ten poziom, to nie jest ten Pixar, który pamiętamy właśnie z czasów Wall-E czy z czasów Ratatouille, kiedy faktycznie oni film za filmem, co przecież mówiło się, że Pixar to po prostu jeszcze chyba nigdy nie podwinęła mu się noga, nie? Teraz zaczyna, nie to, wiesz, to,
znaczy, to nie, nie są złe filmy. To nie są złe filmy. W ogóle Pixar to jest jakby ten poziom, do którego się odnosi inne filmy, co nie? Animowane, tak? To jest jakby to jest wysoki poziom, to jest jakby to, do którego większość, do którego się porównuje resztę rzeczy, tak?
I to jest, obowiązuje, nie? To jest coś, co po prostu, no, jak chcą zachować tą renomę, to oni no muszą tutaj chyba bardziej zwracać uwagę na projekty, które biorą i naprawdę się przyłożyć do tego, żeby w tym było coś, żeby było dużo oryginalności w tym, zwłaszcza w historii, bo ta strona wizualna, one już mają ten, jakby tą swoją formułę i to ulepszają oczywiście i tutaj ta wizualna strona też jest super, ale jak chodzi o historia musi być zawsze świeża, zawsze zaskakiwać. Może bazować na czymś na czymś sztampowym, ale musi zaskoczyć, tak? Więc to jest problem tego filmu. Co jeszcze? Czy ty widziałeś w końcu Małą Syrenkę?
Nie.
Nie obejrzałeś Małej Syrenki.
Poddałem się, nie chciałem.
Ja obejrzałem Małą Syrenkę. To jest kolejny
film. Kiedyś w podcaście obiecałem, że nie będę jej oglądał. To nie
obiecałeś, no to słusznie. To jest film, który po prostu jest kolejnym dowodem na to, że nie rozumiem, poza finansowymi powodami, nie rozumiem innych powodów, żeby przerabiać naprawdę fajne animacje na aktorskie filmy. Po prostu
ale jakby... w Hollywoodzie nie ma innej motywacji niż pieniądze, Kajetan.
Tak, ale jest, no, ale te pieniądze skąd się... Znaczy, ludziom się to podoba, tak? To jest dla mnie zadziwiające, bo to jest naprawdę, są filmy, które wysysają niemalże cały urok animacji i jakby no, starają się przetworzyć tą prostą historię z animacji na może czasem bardziej skomplikowaną, pododawać wątki, właśnie ją tak urealnić bardziej, żeby to było, miało taki element, może, wiesz, więcej ciężaru dodać do tego, ale właśnie to jest taki ciężar, że on tam idzie na dno. Ta Mała Syrenka to jest rzeczywiście strasznie... Mała Syrenka tonie mocno. Jest to ładnie zrobione, to jest ładnie zagrane. Ta dziewczyna, Hailey Bailey, to jest to po prostu 100% Mała Syrenka. Wszystkie jakieś tam uwagi co do jej koloru skóry, czy w ogóle tego, że no to nie jest podobna do tej Małej Syrenki, to jest bzdura. Po prostu absolutnie to był strzał w dziesiątkę. Wybór, to właściwie dla niej chce się ten film do końca oglądać, mimo że ja na 3 razy oglądałem. Naprawdę no, wczuwa się w tą rolę i jest świetna. Cała reszta jest przeciętna. Melissa McCarthy jako Urszula jest bardzo przeciętna, jest naprawdę tak, wiesz, ja lubię tą aktorkę, ja w ogóle, to jest niesamowite, wzięli aktorkę, która nieraz dowiodła tego, że ona jest w ogóle mistrzynią improwizacji. I dali i wrzucili, wiesz, cały ten make-up dali jej, tej Urszuli, także nawet za bardzo nie może mimiką tutaj poruszać, bo ma te narysowane brwi, więc te brwi jakby są nieruchome. I kazali jej odtworzyć tą postać z animacji i przez to jakby ona nie mogła w ogóle wykazać się od tej swojej najlepszej strony, czyli od tej właśnie improwizowania. Stara się tutaj coś widać robić z tym, ale za dużo nie może, bo wielka korporacja stoi nad nią i mówi, żeby pamiętaj, że to wszystko się opiera na nostalgii widza. No, widz musi spojrzeć na ciebie i powiedzieć, o, pamiętam tą postać z animacji. Nic innego. To jest tak jak problem Asoki, tak, że to pamiętam tą postać z serialu. Nic więcej. Nie możemy z sobą robić nic więcej. I to jest generalnie
przykre,
problem
tego filmu.
To jest przykre. Także Małej Syrenki, no wiem, że są ludzie, z którym się podoba, ale
z nimi
no,
nie rozmawiamy generalnie.
Ale no w każdym razie ja nie podzielam ich tutaj opinii. Z filmów, które ja jeszcze widziałem i które razem widzieliśmy, Asteroid City obejrzałem.
O, jest.
Tak, w końcu.
Blast from the Past.
Blast from the Past, dokładnie. Dokładnie. Był taki film z Brendanem Fraserem, który się chowa w bunkrze przed zagładą nuklearną i przez tam kilkadziesiąt lat siedzi w tym bunkrze jako dziecko i potem wychodzi jako taki młody człowiek i w ogóle nie może się, wiesz, fish out of the water, nie może się zupełnie rozeznać w rzeczywistości. To się nazywało właśnie Blast from the Past. I tutaj ten motyw jest gdzieś podobny w tym filmie.
Bo ja już mówiłem o tym filmie, co nie?
Tak, mówiłeś. Ja już nawet nie pamiętam, to by się chyba podobał, nie?
Ja lubię, no to bardzo dobry film Wes Andersona, nawet, że ostatnie filmy Wes Andersona były takie bardzo Wes Andersonowe, to też jest bardzo Wes Andersonowy, ale w takim dobry sposób, co nie? I to tam
wiesz,
się
jakie...
dzieje. I to jest to naprawdę... Nie pamiętam, czy od czasu tamtego filmu naprawdę głośno śmiałem się w kinie, a tutaj scena z kosmitem, który schodzi ze statku. Ja w kinie się śmiałem. No, po prostu.
Okej, okay, no to było rzeczywiście zabawne. Ja ci powiem tak. Ten film przez pierwszą połowę to jest ultra, hiper Wes Anderson i nawet do tego stopnia, że ja mnie to irytowało, że to już mówię, dobra, gdzie jest w tym wszystkim jakiś ludzki element? Ci wszyscy ludzie zachowują się jak roboty, zachowują się jak po prostu jakieś, wiesz, kukiełki, które mają wypowiedzieć swoją kwestię, stanąć dokładnie w tym miejscu, gdzie im reżyser każe i w taki bardzo konkretny sposób wszyscy mówią, jak to w filmie Wes Andersona i myślę sobie, dobrze, znamy to, tak? Jakby ja już chcę czegoś więcej. I byłem taki, powiem ci, no... Wizualnie wszystko ładnie, ale nie przekonywał mnie. Ale potem nagle w drugiej połowie ten element taki ludzki się zaczął pojawiać w tym filmie i zaczęło rzeczywiście jakieś tam emocje się przebijać przez to. I pomyślałem sobie tak, i to też napisałem w swojej recenzji, że mam wrażenie, że ten film to jest taka próba Wesa Andersona, żeby próba wydostania się z własnej formy. Okay, to jest takie uwięziony we własnej formie, który jakby cały czas już nie może być inny niż Wes Anderson, ale stara się jakieś tutaj emocje jeszcze i wydobyć z widza i z siebie. I to jest takie wołanie, wiesz, to tak jak ten Rick Sanchez, który śpiewa łabudybudabdab, nie? A tak naprawdę to znaczy, że pomóżcie mi, bo potrzebuję pomocy. No i coś takiego miałem wrażenie, że ponieważ historia opowiada o tych ludziach, którzy są uwięzieni w tym miasteczku, okay, przez kwarantannę, no. I jednocześnie jest to uwięzienie emocjonalne wielu postaci, które starają się jakoś te emocje sobie sprzedać, ale nie potrafią, bo jest jakiś taka, wiesz... są w tym samym konwenansie i tamtych czasów, lat 50. i tego,
swoich no, jakichś rzeczy, których sami się uwięzili
tych
w jakiś
skorup,
sposób.
Których, no. Tak, w których są, że myślę sobie, czy to nie jest troszeczkę to, że Wes Anderson chce zwrócić na siebie uwagę i że chce, czy te wszystkie postaci to trochę nie jest Wes Anderson, nie? Że on tutaj wlewa swoją wrażliwość, swoją osobowość w ten świat i pokazuje mi, to jest mój świat i to są moje potrzeby też. I ja też nie potrafię pewnych rzeczy z siebie wydobyć, ponieważ jestem tak samo w tej skorupie jakichś tam, wiesz, obyczajów czy konwencji, już uwięziony i też jakby ja też jestem marką, już muszę robić dalej to, co robię, ponieważ jestem Wesem Andersonem, ale chciałbym zrobić coś więcej, chciałem zrobić coś nowego. Nie mam pojęcia, czy to jest dobra interpretacja, ale stwierdziłem, jak sobie to założyłem...
Mi się
sobie
wydaje, że to jest
założyłem,
kwestia, no, że to jest kwestia twojego podejścia. No, okej, okay, no. Mi się wydaje, że to jest podejście na zasadzie, ten film jest o uwięzieniu w jakiś sposób, więc może dlatego ci się to skojarzyło. Tak.
Może jest to też jakaś tam próba komentarza na temat na naszej sytuacji pandemicznej, bo no. Ten film chyba czy w trakcie, czy po pandemii powstał.
A po, no.
Jest to też gdzieś tutaj się te echa się odbijają. I powiem tak, to jest film, który nie wiem, czy mi się podobał bardziej niż Francuski Łącznik. Mam problem z tym ocenieniem, co mi się bardziej podobało. I to też absolutnie nie wiem też, czy to jest najlepszy film Andersona, czy najgorszy, czy pośrodku. Ale jest to film frapujący. Jest to film, do którego chcę wrócić. Chcę jeszcze raz obejrzeć, bo mam wrażenie, że on chce coś ciekawego powiedzieć. Co na przykład w przypadku Francuskiego Łącznika tego nie do końca mogłem wyłapać. To znaczy nie mam potrzeby oglądania jeszcze raz Francuskiego Łącznika, nie mam potrzeby oglądania wielu filmów Andersona po raz kolejny. A
ale ten bym
wydaje,
do tego
coś,
bym wrócił, to prawda. No,
że coś jest na rzeczy, tak.
Hmm? Wiesz, no zawsze się mniej wraca do jego starszych filmów i bo no jakby nie było się tak dosyć.
Jak jeszcze był wolny.
Jeszcze był wolny. Znaczy mi się wydaje, że To pytanie, które zadałeś, że może Wes Anderson powinien robić krótkie metraże, bo Łącznik Francuski nie jest filmem pełnometrażowym, jest po prostu serią krótkometrażowych filmów, bo jako film, no Asteroid City jest lepszym filmem jako sobie, tak?
Jest spójniejszym, tak.
Tak, a to Łącznik Francuski był takim filmem takim luźniejszym i to były takie etiutki, które on sobie tam kręcił.
Każdy z tych filmów jest jakoś...
Ciekawy w swój sposób, tak?
Ciekawy no, i też jakoś niepoukładany, bo tutaj też jest tak, wiesz, nagle mamy ten wyskok, że to wszystko jest przedstawienie,
ta,
mamy historię w historii.
Trzy ściany, tak, no. Znaczy, no ale to wiesz, no dla mnie najlepszą sceną to jest oczywiście lądowanie kosmity, to jest najlepsza scena w filmie i to jest scena z lądowaniem kosmity, potem długo, długo nic, ale sceny, jak oni rozmawiają przez okno i
tak. Dialog między tak, między postacią Schwarzmana i Scarlett Johansson.
To jest niesamowite, to jest tak świetnie, pięknie napisane i to jak oni to grają i to jakby, to jest ciekawe, że w tej formie, której robił Wes Anderson, to działa, tak? I no, po prostu tak działa.
To działa, tak. No więc ciekawy film, na pewno. Jeszcze ostatni film, o którym chcę powiedzieć, Transformers Wiek Bestii, to się tak nazywało. Też sobie wykupiłem sobie specjalnie na Prime'ie, ponieważ wiesz, Prime Video, mówimy, muszę Optimusa Prime'a oglądać na Amazonie Prime.
Czy to już jest bunt AI i po prostu zmuszają cię do oglądania robotów?
Może tak być. Powiem tak, ten film to... To jest właściwie kontynuacja stylistyki znanej z filmów Baya, minus... minus Bay. To znaczy jest mniej chaotyczna, jest mniej szalona, jest mniej rozbuchana w stylu Baya, który będzie tutaj się chwalił tysiącami ujęć na tle słońca, jakimś szarpanym montażem i tym wszystkim. Tego nie ma. To jest... Bardziej klarownie, czysto, spokojnie powiedziana
wiesz,
historia.
Wiesz, co się dzieje.
Wiesz, co się dzieje, tak. Skupiona na postaciach. Te postaci Transformersów są spoko. Postaci ludzkie są spoko. Jakby to jest... To jest taki troszeczkę lepszy Bay, ale to jest taki... To jest tak jakbyś, wiesz, miał filmy... Powiedzmy, miał... Te już późniejsze są faktycznie, to były gnioty. Ale masz ten pierwszy film Baya Transformers.
Pozytywny on.
Taki pozytywny. Jeszcze w miarę. I masz ten film... No to ten film powiedziałbym, że on jest tak o takie oczko jedno wyżej lepszy, tak? Jakby tak całościowo.
Okay, ale od pierwszego filmu, czy od...
Od pierwszego filmu.
Okej. Okay, no.
Czyli rzeczywiście zgadza się. To prawdopodobnie jest najlepszy Transformers oprócz Bumblebee aktorski, czy tam live action po Beju, tak, to prawda, ale to nie jest, wiesz, przełom jakiś. To nie jest chęć rebootu. To jest taki soft reboot, że już bardziej miękkiego przejścia z jednej serii w drugą to dawno nie widziałem. Także, ale fajnie się ogląda. Są roboty, walczą, no nie oczekujesz od Transformers Bergmana po prostu.
Emocji
też nie oczekujesz. Ja bym powiedział, wywalmy te wszystkie ludzkie postaci, niech się napierdalają roboty, tak?
I a najlepiej, żeby na przykład było to animowane. To byłoby mniej kosztowało, bo mniej CGI-u i zróbmy w końcu animowane Transformersy.
No ale widzisz, no ludzie są live action, to już jest wielokrotnie pokazane i nawet słyszałem, że mocno, bo ja nie widziałem tego...
No nie, no bo animacje są dla dzieci.
The Movie. Nie widziałem Transformers The Movie, tego słynnego z 80-tych lat, ale podobno tutaj fabularnie mocno nawiązuje do tego filmu, więc częściowo można to uznać za adaptację tamtej animacji. Bardzo bezboleśnie się ogląda. Ja, wiesz, absolutnie nie polecałbym wykupywanie tutaj, czy pożyczanie tego, ale jak macie coś, streaming, na którym to będą grać, myślę, że nie będziecie jakoś żałować.
Niedzielę do kotleta, co?
Dokładnie. Czyli przechodzimy do działu kino.
Byłem w kinie na Duchy Wenecji, czyli nowy film z serii o detektywie Poirot.
No właśnie.
I powiem ci tak, ja naprawdę lubię tą serię filmów i ja nie wiem trochę, jak to jest, że ona tak znika trochę z przestrzeni, że nie ma takiego zamieszania wokół niej, bo oni naprawdę robią filmy ze świetną obsadą. Wiesz, no ten Orient Express czy Zabójstwo tam na Nilu, to były filmy z, wiesz... niesamowitą obsadą. Tutaj Wenecja
Plejadą.
Też jest świetna. Plejadą gwiazd. Tutaj jest trochę mniej, znaczy jest Tina Fey, więc dla mnie każda inna postać, która w tym filmie się pojawia, nie ma znaczenia. Ale no kurde, no to jest ładnie nakręcone. Ciekawie, znaczy ładnie, widać, że Branagh jest reżyserem, który jest taki bardzo klasyczny, że on podchodzi do tego ustawiania postaci, ustawiania scen, że to jest bardzo klasyczny reżyser i tutaj to po prostu się zawsze dobrze ogląda, to po prostu ta technika podniesiona o ten poziom techniczny i to po prostu się dobrze ogląda, to jest, wiesz, to nie jest jakieś fenomenalne, tak? To nie jest jakby najwyższa półka filmowa, ale to jest po prostu rzetelne rzemiosło filmowe i on tutaj oddaje sobie wszystko. I ta historia jest fajna, idę historie Agaty Christie co też są super przełożone przez niego. Widać, że naprawdę dużo miłości i serca od niego w tym filmie po prostu jest.
Ale no, na tle tych poprzednich, czy jest progres? Bo ja, znaczy taki progres, w sensie ja czytałem i słyszałem, że to jest najlepszy film z tej całej trójki. Że w końcu złapał jakby ten rytm, że tam jeszcze w tych pierwszych filmach nie do końca mógł wyczuć, co gra, a co nie gra w tych historiach, a tutaj mu się udało, że w końcu to jakoś zatrybiło fabularnie.
Mi się wydaje, że ten film jest, w porównaniu do wcześniejszych dwóch, jest stricte kryminałem. Te wcześniejsze były takimi bardziej, były kryminałami oczywiście, kryminałami rzeczywiście, ale są bardziej takimi dramatami. Takimi, że te połączenia między tymi postaciami są takie dość ważne, że to jest takie dramatyczne, te postacie dają się odgrywać, ale tutaj też to jest, ale bardziej rzeczywiście jest to skupione na tym kryminale w tym filmie.
Znaczy, czy są wątki nadprzyrodzone, czy nie możesz tego powiedzieć?
Nie mogę tego powiedzieć.
Okej.
Okay. Nie ale mogę zaprzeczyć.
Ani potwierdzić. Ale słyszałem, że stylistycznie to jest mocno horrorowe.
Tak, stylistycznie jest to horrorowe, oczywiście, ale to no, scena pierwszego seansu, jak Poirot tam potem wchodzi do środka i wytłumaczy wszystkim, co się dzieje, jest bardzo spoko, bardzo fajnie to jest zrobione. I nawet w porównaniu do innych filmów, serialów, znaczy może nie serialów, ale tych wcześniejszych, tutaj jest mniej takiego Edgara Allan Poe, czyli orangutana, który nagle się pojawia w tej historii. Czyli tutaj naprawdę można było jakby nadążyć za tą historią i wpadać na te momenty, bo czasami po prostu postacie mówią niektóre informacje, które są bardzo ważne i na które mogę tam zrobić, ale nadal nie jest tak wyłożone ci na talerzu, ale możesz jakby nadążyć na tym, co ten Poirot próbuje tam wymyślić i zrobić. Jest bardzo, no nie wiem, ja jestem bardzo, bardzo lubię tą serię.
No dobrze, film, no właśnie, powiedziałeś, lubię tę serię, dlatego takie pytanie dla osoby takiej jak ja, której pierwszy film się podobał, ale bez przesady, drugi film, no bardzo tak przeciętnie go odebrałem, też był okej, ale nawet chyba mniej się mi podobał niż ten pierwszy. Czyli dla osoby, która już jakby z czasem więcej tych filmów, tym mniej jest zainteresowana tą serią właśnie, czy byś ten film jakby zaproponował, żeby go obejrzeć, jakbyś go sprzedał, czy faktycznie jest w stanie przekonać tych jeszcze nie do końca przekonanych, czy po prostu to jest okej, albo lubisz tą serię, albo nie?
To jest inny film. Ten film jest mniej dramatyczny, tak jak już mówiłem, co nie? To jest bardziej jakby skupienie na tym kryminale i gatunku. Także ten film zdecydowanie jest bardziej gatunkowy, jest mniej taki egzotyczny, tak jak pozostałe dwa filmy. I też, się dzieją dziwne, myślę, że to jest ciekawe, że jakby klimatem jest inny, tematyką jest inny zupełnie, ale tak naprawdę się zastanowić nad tempem i nad tym, co się dzieje, to jest generalnie wszystko to samo, ale to jest chyba kwestia scenariusza i tego, na czym to jest oparte, tak? I że te historie... Tutaj nawet się śmieją z pisania powieści kryminalnych, bo Tina Fey gra autorkę serii książek o detektywie, który jest wzorowany na Poirot.
Czyli gra po prostu Agatha Christie.
Trochę tak. Co nie? Znaczy wiesz, no też mi trudno powiedzieć, bo to jest Tina Fey, co nie? No. Ale no... Nadal bym polecił, może nie iść do kina na ten film, nie iść do IMAX-a na ten film. Ja też nie byłem w IMAX-ie na tym filmie, ale nie idź do kina, poczekaj sobie, jak będzie na Disney Plusie, bo chyba to jest Disney Plus, nie. A tak, no Disney Plusie, Center Plus, no, 24, no.
Chociaż wiesz co, o, nie, bo to Canal Plus chyba ma prawa do dystrybucji takiej streamingowej na początku. Pierwsze dwa filmy też najpierw były na Canal Plus, więc możliwe, że później dopiero na Disney, ale nie szkodzi, poczekam. No dobra, okej. Jest to, myślę sobie, jakbym miał teraz na coś iść do kina z tych wszystkich rzeczy, które są teraz w kinach, to myślę, że najpierw bym właśnie poszedł na to, bo jednak...
Tak, bo też stanąłem przed decyzją.
I jednak pozytywne recenzje właśnie takie zwracające uwagę na to, że to jest lepsze niż te poprzednie filmy i fakt, że znam tą serię i fakt, że lubię kryminały i filmy Branagha, to bym na to poszedł. Dobra.
No to... Branagh po prostu jest świetnym reżyserem, moim zdaniem.
Rzemieślnikiem,
on jest filmowym i to widać. To nie takim rzemieślnikiem, że odgwizduje filmy, tylko że wie, co tam się dzieje, wie, jak zrobić z rzeczy, wie, jak ulokować postacie, blokuje.
No czasem nie wie, ale rzadko. To znowu ja króciutko powiem tylko o tym, na czym mi się udało być nieraz. Jako, że jestem fanem symulatorów jeżdżenia i mam kierownicę, więc jestem fanem nie tyle motoryzacji, może to przesada, ale generalnie jestem fanem...
Szybkich samochodów i kobiet.
Nie, jestem fanem wszelkiego rodzaju symulatorów opartych o jeżdżenie, no czyli właśnie do których trzeba używać kierownicy. No i film Gran Turismo między innymi z tego powodu był gdzieś tam na moim radarze, ale tak na zasadzie, jak będę miał czas, to może wyskoczę.
Było to okienko generalnie... czasowe, w którym to był film, na który można byłoby pójść w pierwszej kolejności.
Tak, było tak dokładnie. Było takie okienko, a poza tym raczej nie planowałem na to iść, ale myślę sobie, że jak będzie okazja, to może pójdę. No i mój znajomy mówi, okej, idziemy na to, wyciągnął mnie, poszliśmy. I tak, druga rzecz, która mnie też zachęciła, żeby obejrzeć ten film, to jest nazwisko reżysera, czyli Neil Blomkamp, autor Dystryktu 9, autor Elysium, taki reżyser, który swego czasu miał taką przed sobą wizję kariery takiego bardzo charakterystycznego reżysera zajmującego się bardzo konkretnymi tematami, w bardzo konkretny sposób opowiadającego o tych tematach, czyli gdzieś z pogranicza cyberpunku, cybernetycznych różnych, wiesz, nawiązań takich...
Znaczy bardziej postapokalipsa.
Postapokalipsa, ale... Tak, ale chodzi o te nierówności społeczne, to jest bardzo ciekawy temat,
to utopijne,
którym się zajmował ten elementy cybernetyczne zdecydowanie, takie old, wiesz, stara przyszłość, tak, czyli vintage sci-fi, które go bardzo interesowało. Swego czasu miał robić kontynuację Obcych, która miała być, zaprzeczać wszystkim filmom po Aliensach i być takim prawdziwym trzecim filmem, w ogóle gdzie okay. miała... gdzie Newt miała przeżyć i tak samo Hicks i
ale trzeci film nie był aż tak bardzo fatalny, ale to mówię z perspektywy wiedzy czwartego i kolejnych, tak?
Tak, ale nie był, ale jednak dużo fanów ma za złe temu, że uśmiercone zostały takie fajne postaci z drugiej części i on chciał to odkręcić, tak? I on chciał pokazać tą historię z tymi postaciami i już były jakieś tam rozmowy z Ridleyem Scottem, już był projekt, wszystko, ale gdzieś tam to się zatrzymało i nie ruszyło dalej. Teraz ma powstawać jakiś serial, ale już chyba bez Blomkampa. To jest reżyser, który na pewno jest jakiś. Ja nie jestem wielkim fanem tego, co on robi, bo po Dystrykcie tak naprawdę nic już mnie nie zachwyciło z tego, co on robił, ale wciąż zainteresowanie jest jakieś, co tam dalej ten reżyser robi. I ten film jest najbardziej nie Blomkampowy, że to nazwisko, nie Blomkampowy, jak tylko może być, bo ani nie porusza specjalnie jakichś tam problemów, no trochę, ale bez przesady, związanych z nierównościami społecznymi, ani nie porusza kwestii cyberpunku, ani jakichś dystopii.
Ale trochę cyfrowo jest.
I tak, jakby on stara się tutaj gdzieś wpleść te swoje takie wtręty, że mamy jakieś od strony wizualnej, że mamy, widzimy jak w głowie naszego bohatera on sobie wyobraża, że grając w grę jedzie tak naprawdę w tej wyścigówce, ale to są takie, wiesz, takie momenty, gdzie ja myślę sobie, okej, tam gdzieś ta technologia, takie technologiczne aspekty, trybiki, śrubki, gdzieś to się pojawia, ale tak generalnie poza tym to jest po prostu... No, taka czysta chałtura, taki czysty produkcyjniak zrobiony na zlecenie, na zasadzie, dobra, kto jest wolny, ten reżyser, nie ma nic do roboty, ostatnio nie zrobił nic, co się by ludziom podobało, a jest takim dobrym rzemieślnikiem, dajmy mu to, a on mówi, okej, dobra, ile mi zapłacicie, no zapłacimy ci tyle i tyle, spoko, zrobię to. I to jest taki film.
Nie, nie, on na pewno... Więc teraz trzeba czekać, bo dostanie po prostu produkcję, którą chciałby zrobić. To jest jakby... No,
dokładnie. To jest prawdopodobnie film, który zrobił, żeby mieć kasę na jakiś...
No, kolejny inny film, no.
Tak, ale nawet w obrębie tego to jest przyzwoity film. To jest jakby... to się dobrze
to
ogląda.
To jest najlepsza ocena filmu, jaką możesz dać. Przyzwoity.
Wiesz co, to nie jest dobra ocena na przykład dla Indiana Jonesa, ale dla filmu o Gran Turismo... Jest okej, okay, tak. Mogło być dużo gorzej. To nie jest film, który trzeba ani pędzić do kina, chociaż dźwiękowo jest fajny, więc dobre stereo by się przydało. Od strony wizualnej jest ładny, ale też nie jest to coś koniecznie do obejrzenia w kinie.
No, szybkie
jest
samochody.
Sztampowy. W swojej opowieści jest bardzo sztampowy. O niezrozumianym synu, którego ojciec nie rozumie, bo mówi, wiesz,
bo jeździ,
syn,
gra w gry.
Syn gra, to grasz w te gry, idź grać w piłkę, bo on jest tam jakimś w rugby gra, więc chce, żeby syn też wychodził na dwór. Ja mówię, Jesus, no, naprawdę, 2023 cały czas. No, historia dzieje się te kilkanaście lat wcześniej, bo jest w ogóle na faktach. I to jest ciekawe, że
tak, to jest ciekawe, no.
Gra, żeby autorzy gry i PlayStation wymyślili, że zrobią faktycznie takie zawody, które zwycięzca tych zawodów online będzie mógł wziąć udział w prawdziwych zawodach jakichś tam wyścigów. Nie chcę teraz mówić jakich, bo już nie pamiętam, jak się nazywają te wyścigi konkretne.
No Formuły 1 pewnie.
Nie, to są, wiesz, niekoniecznie, nie, tam były różne. Ale może masz rację, nie wiem. Może masz rację.
Absolutnie też się na tym nie znam. Ja mam prawo jazdy, ale nie znam się na wyścigach.
Wszystko to, co mógłbyś przewidywać, że w takim filmie będzie, to w tym filmie jest. Plus jest kilka zaskoczeń, to wynikających też z tego, że to jest oparte na faktach i faktycznie wydarzyło się kilka ciekawych sytuacji w życiu tego bohatera, naprawdę. Nie w tej kolejności, co prawda, co w tym filmie, ale jednak się wydarzyło. Więc jest kilka zaskoczeń. I generalnie, o ile ta pierwsza połowa jest taka, no, sztampowa, mocno, to końcówka, czyli główny wyścig, tak, do którego wiadomo, że wszystko prowadzi, jest naprawdę zrealizowany na tyle sprawnie, że trzyma w napięciu, że kibicujesz tym postaciom. Te postaci też są w miarę okej, okay, tak, ta główny bohater w jakiś sposób jest nawet do polubienia. Jest popisówka aktorska Orlando Bluma, który nareszcie może zagrać taką charakterystyczną postać takiego, wiesz,
koleś od PR-u. Co tam z Walla gra?
Właśnie to nie jest Wall. To jest taki koleś od PR-u, który generalnie tylko zwraca uwagę na to, że wszystko dobrze wyglądało w telewizji i żeby się sprzedało, ale nie czuje tego. On nie ma serca do tego prawdziwego, tylko on ma takie serce do biznesu. Ale nie do ale ponieważ Nissan, bo on jest kolesiem od Nissana, ponieważ Nissan jest jednym ze sponsorów filmu,
więc to nie można pokazać, jak to
jest zły koleś, tylko to jest taki troszeczkę pociesznie zły. To jest trochę jak ci
korporacyjne CEO, piekło, niesamowite.
Jak ci korpo ludki z Barbie, nie? Którzy są, no są niby tymi złymi kolesiami w garniturach, ale tak naprawdę są pocieszni i mają swoje jakieś tam potrzeby. No to tutaj trochę też tak, ale Blum wyciska z tego, ile się da i bawi się, on w najbardziej przegięty sposób gra tutaj, najbardziej taki właśnie karykaturalny i miło patrzeć na to, jak aktor, który już tak się nam kojarzy, czy to z Piratami z Karaibów, czy z Legolasem, czy w ogóle z jakimiś romantycznymi komediami, że tutaj on już na tyle się, wiesz, jakoś obrósł w tą warstwę grubej skóry i takie już zmarszczki tu się pojawiają, już to nie jest ten Lovelace, tak, z tych czasów, kiedy go pamiętamy, że on może już takie role brać, nie, że może się wykazać jako aktor charakterystyczny.
Nie jest, co nie, tylko że...
I właśnie to, ten film dowodzi tego, że to nie jest zły aktor, tylko do tej pory ja przynajmniej go widziałem zawsze w takich rolach tych amantów.
Czyli po prostu był zbyt piękny.
Był zbyt piękny. Teraz troszeczkę
zabiła.
Teraz troszeczkę właśnie zaczął być już nie taki piękny i przez to może grać ciekawe role. Więc koniec końców, Gran Turismo nie taki zły, jak myślałem. Są fajne momenty w tym filmie. Też nie polecam tego absolutnie, że w filmach już to nie grałem tego. Ale jak się pojawi gdzieś na jakiejś platformie, myślę, że bez problemu można sobie obejrzeć.
Spotkaliśmy się tutaj, bo gdyby nie ten pomysł, który ty zarzuciłeś miesiąc temu, to prawdopodobnie byśmy dzisiaj nie rozmawiali, ale powiedziałeś, słuchaj Paweł, jakieś 30 lat temu dwa filmy o asteroidach wyszły... Jakieś 25 lat temu wyszły dwa filmy o asteroidach w tym samym roku, może pogadamy o tym. A byłem taki, no okej, okay, to całkiem zabawne, więc dzisiaj się spotykamy, żebyśmy porozmawiali o asteroidach, które walą w Ziemię dwa razy.
Tak, zanim będziemy to o tym rozmawiać, to są dwa powody. Jeden to faktycznie jest 25-lecie, to nie jest, że tam jakieś, tylko dokładnie 25 lat temu, więc jest po temu jakieś wytłumaczenie, że o tym gadamy.
A drugi powód to jest, leci w naszą stronę asteroida.
Tak, leci w naszą stronę i za 100 lat uderzy w Ziemię, więc to też nagle się pojawił dla nas jakiś leitmotiv. A po trzecie, pomyślałem sobie, że dopiero co mieliśmy tego Barbenheimera i dwa filmy zupełnie różne, tak? Różna tematyka skrajnie, ale jednak filmy, które w jakiś dziwny sposób łączyła wspólna kampania, i to taka oddolna, która sprawiła, że one stały się hitami. I pomyślałem sobie, że gdyby te 25 lat temu, oczywiście to nie był czas internetu jeszcze takiego rozbuchanego, ale wciąż, gdyby te 25 lat temu się zgadali ci twórcy tych dwóch filmów w 98 roku i stwierdzili, ej, zróbmy wspólną kampanię tych filmów i dajmy tą samą datę i wypuśćmy te dwa filmy w tym samym czasie, to być może te filmy zarobiłyby jeszcze więcej, chociaż już i tak dużo zarobiły. Ale kto wie, może to jest jakiś sposób na przyszłość, jakby się pojawiły podobne do siebie filmy albo jakoś połączone, żeby żeby to połączyć w jakąś kampanię i może to sprawi, że więcej osób na to pójdzie. Nieważne, to jest najgorszy powód. Omawiamy oczywiście dwa filmy. Jeden o asteroidzie, drugi o komecie, żeby nie było. To jest to ważne rozróżnienie. Z 98, czyli Dzień Zagłady i Armagedon. To jeszcze wstęp taki, bo w ogóle w tym czasie, w tym okresie 95, 6, 7, 8 i jeszcze trochę później, dużo powstało takich filmów, które bardzo blisko miały premierę i opowiadały prawie o tym samym. To na przykład
ale
była Góra...
Też takie filmy były, no.
Tak, no więc mówię, że trochę później też. Była Góra Dantego i Wulkan. Była oczywiście Mrówka Z i Dawno temu w trawie. I w ogóle sobie pomyślałem, ale to jest teraz tak rzucam, może to wytnę. Pomyślałem sobie, że co jakiś czas możemy brać na warsztat takie podobne filmy, no. W zależności od tego, jak nam dzisiaj rozmowa pójdzie, i sobie o nich gadać i porównywać je do siebie, tak? Albo nawet przeciwstawiać sobie. Możemy nawet zrobić taką walkę, movie fight, że jeden będzie bronił jednego, drugi
zobaczymy,
drugiego.
Zobaczymy, co ty będziesz bronił przy tej dyskusji.
Dobrze.
Bo szczerze powiem, to nie wiem, co ja będę bronił, ale nie wiem, co ty będziesz bronił. Okay. Albo nie wiem, czy moja decyzja jest poprawna.
Okej. Okay. No dobrze.
Dwa filmy. Deep Impact i Armageddon. Ja Deep Impact nie widziałem wcześniej, szczerze powiem.
W ogóle? Jak
w ogóle
to się stało?
Nie widziałem.
Przecież ten film co miesiąc leciał kiedyś w telewizji, teraz może już.
Ale ja ten nie oglądam telewizji, więc nie. Ale Armageddon widziałem pewnie, bo to był ten film, który się oglądało do kotleta w niedzielę. Więc to widziałem parę razy na pewno, ale to jest taki film, że nie pamiętam, żebym go oglądał, ale wiem, że go oglądałem parę razy, wiesz, to jest osmoza generalnie przestrzeni. Ale Deep Impact nie. I ja na początku stwierdziłem, okej, obejrzę sobie najpierw Armageddon, a potem Deep Impact. Jak było u ciebie?
No ja obejrzałem według kolejności chronologicznej, tak jak się pojawił, czyli najpierw Deep Impact, tak jak ja widziałem w kinie, byłem najpierw na Deep Impact, a później na Armageddonie, więc odwrotnie.
Więc ja uważam, że moja kolejność była lepsza, bo oglądałem Armageddon, ja oglądałem go na dwa razy. Chyba albo na trzy razy, ale generalnie na dwa razy go oglądałem, bo to jest Michael Bay. Ten film
Michael
jest poszatkowany. No to jest... To ja po prostu byłem taki... Pierwsze 10 minut filmów ja nie widziałem, co się dzieje. Czy ten montaż jest taki szalony, czy to wszystko jest takie poszatkowane. Ja myślałem, że teraz filmy tak wyglądają. Nie, w latach 90. Jak sobie przypomniałem ten Armageddon, to naprawdę te filmy tak wtedy wyglądały.
No ale to właśnie Bay wprowadził taką stylistykę tak naprawdę do blockbusterów.
No i że to było szalone. Na przykład pojawiają się postacie, które wiesz, tam na początku w tym Nowym Jorku uderzają to jakieś tam mało, są małe uderzenia i nagle jest jakaś postać, poznajemy cały jej backstory, po czym się w ogóle nie pojawia w filmie. I jestem taki, no dlaczego, co nie? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego w filmie mi to robisz? I generalnie jak teraz obejrzałem go sobie tak na trzeźwo, na spokojnie, na dwa podejścia, co nie jest dobry film. To jest słaby film. Po czym nagle obejrzałem Deep Impact pierwszy raz i odpaliłem go, obejrzałem Armageddon, tak skończyłem go i myślałem sobie, okej, to odpalę sobie, kliknę sobie, żeby już mi zapamiętałem, żeby łatwiej potem szukać, co nie? Mhm. Usiadłem i zacząłem oglądać.
Tak, i nie przerwałeś.
I nie przerwałem. Deep Impact jest filmem.
tak.
Ma swoje wady, ale jest filmem. Jest filmem.
A nie teledyskiem.
Armageddon nie jest filmem. Nie wiem, jak porównywać te dwa filmy, bo moim zdaniem Deep Impact jest filmem. To nie jest film o asteroidzie, która... Czy tam komecie? Asteroidzie, która zaraz pierdzielnie w ziemię. Jest o ludziach, którzy tam się zmagają z tym. W ogóle wątek tego samego początku... Dla mnie mogliby wywalić pierwsze to 5 minut z tym gościem, który tam jedzie samochodem i ma wypadek i tak dalej.
Co w ogóle nie ma żadnego później znaczenia.
Nie ma żadnego... Znaczy jest tam potem śmieszne, że potem ten dzieciak się pojawia, co nie? Znaczy,
tak, ale gdyby
się
tam
pojawia,
przeżył, to...
To jakby gdyby wyciąć ten początek i zostawić tylko, rozpocząć od tego wątku tej reporterki, która odkrywa to wszystko. Super motyw. W ogóle, że ja się zainteresowałem filmem przez to, że widziałem, co ci ludzie robią, tak? Ale jak ona to odkrywa i
jak
potem
do tego jak dojdzie,
było,
tak?
Jak ona do tego dochodzi, że to było ciekawe, tak? Ten film był ciekawy, to się ciekawie oglądało. Nie szalała ta kamera i nie wiem, czy to przez to, że na początku obejrzałem Armageddon i po prostu byłem speszony po prostu filmami o zagładzie ludzkości i asteroidach czy kometach, jakkolwiek. I byłem speszony i dlatego tak dobrze mi się to oglądało, ten Deep Impact, ale naprawdę to był film, tak? To był film, to jest niesamowite. Więc nie wiem, dlatego mówię, że nie wiem, co ty będziesz bronił. No naprawdę dla mnie...
To słuchaj, to może zróbmy tak, bo ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś. Ja też zawsze uważałem, że Deep Impact to jest film, tak, rzeczywiście. To jest film, który już od, wiesz, jak nie wiem, byłem nastolatkiem, jak na tym byłem w kinach, na tych filmach obu, to już wtedy miałem, pamiętam, takie wrażenie, że obejrzałem ten Deep Impact w kinie, nie? Do tej pory to pamiętam, bo się interesowałem w ogóle, wiesz, zagładami, różne kino katastroficzne, to było coś, co mnie jarało. Obejrzałem sobie ten film i myślę sobie, no ciekawa, rzeczywiście, to jest rzeczywiście film, który stara się odpowiedzieć na pytanie, co by było gdyby, i na poważnie podchodzi do tematu. Wychodząc z sali kinowej, usłyszałem jakiś tam ziomek, jakiś Seba mówi do swojej dziewczyny, mówi, kurde, tyle kasy wydane na bilet i tylko ostatnie 5 minut to efekty specjalne. Co to ma być, nie? I był zły, że tam nie było wystarczająco dużo zagłady. W tytule jest Dzień Zagłady, jest na plakacie, jest wielki impact właśnie. A w filmie tak naprawdę chodzi o ludzi i o relacje międzyludzkie, o tym, co ludzie sobie myślą, co robią w takiej sytuacji.
Jakie decyzje podejmują w trakcie
decyzje
tego.
Podejmują.
To jest ładne, oczywiście, piękne w tym wszystkim.
Tak, oczywiście jest to hollywoodzki film, więc mocno tam, wiesz, podkręca na przykład, jakim wspaniałym prezydentem jest Morgan Freeman. Jak no wszystko wie. Jak kurczę on, jak tłumaczy, jak ta cała kometa działa, co trzeba zrobić, ile tam czasu potrzeba, żeby po zagładzie się tam wyjść, ile, wiesz, w jakim tempie, które elementy flory i fauny będą obumierać. On to nie mówi na zasadzie dostałem informację i wam czytam, tylko on się zastanawia. No na to potrzeba 10 lat, nie? I tak to mówi, że on to wszystko wie, bo jest prezydentem Stanów, jest Morganem Freemanem.
Ale ja ci powiem, prezydent. Że wiedziałem, jak ten film się kończy, co nie? Bo to jest jakby wiedza obznana. Ale jak Morgan Freeman mówił mi, że może im się uda naprawić to kolejne, to ja mu wierzyłem.
Tak.
Ja wiedziałem, jak się ten film skończy. Ja byłem taki, no okej, może to mi się uda, no spróbujmy tego, co nie?
Nie, no przepraszam, jak słyszysz Morgana Freemana, to wierzysz.
To wierzysz mu, no po prostu mu wierzysz, no. Że to jest
najlepszy ciekawe. Prezydent. Ale, więc tak, więc jest to oczywiście no, mocno przerysowane. Jest to zachowanie, wszyscy są tacy honorowi, no większość osób jest honorowa. Mało jest tutaj skupienia na tych złych aspektach zachowań ludzkich w takiej sytuacji, raczej na tych dobrych.
Okej, okay, no
że ktoś
tak,
komuś
to prawda.
Pomaga, że ktoś chce do kogoś wrócić. Pokazuje te osoby, które faktycznie robią coś dobrego w tej sytuacji, żeby to takie budujące było. Natomiast rzeczywiście poza tymi aspektami jest to film, który stara się, przynajmniej od strony takiej technicznej, od strony takiej czysto fizyki, tak? Od strony tego, co by było, jakby się, co by się działo konkretnie w takich sytuacjach, i właśnie psychologicznej, co, jakby ludzie reagowali, stara się rzeczywiście podejść do tego na serio. Podczas kiedy Armageddon.
Ameryka! Fuck yeah!
Fuck yeah! To jest film, który po prostu ma tak bardzo w dupie realizm. On tak bardzo nie obchodzi go zupełnie w ogóle ten kwestia, w ogóle ta asteroida to jest jakiś pretekst do tego, żeby pokazać śmieszne scenki z ludźmi, którzy się nadają na astronautów i którzy po prostu robią różne śmieszne rzeczy.
Poczekaj, bo jak oglądałem Armageddon, to miałem dużo czasu do myślenia, bo w trakcie filmu tego nie robiłem.
Znaczy, okej, okay. Masz notatki.
Tak. Jak, to wiesz, ale, na początku robiłem też na Deep Impact, co nie? Ale potem przerwałem, no.
Tylko ci powiem, że moje wrażenia z tamtego czasu. Byłem na tym w kinie ze znajomym i pamiętam, że już wtedy byłem zniesmaczony tym filmem. Po obejrzeniu Deep Impact, który był poważny, mówię, co to za jakaś śmiechawka? Co to jest w ogóle szydzenie sobie z poważnej sprawy, jaką jest zagłada ludzka? W ogóle, wiesz, o co chodzi, nie? Patrzę na kolegę, a kolega we łzach, bo Bruce Willis się poświęcił dla ludzkości. I po prostu ja mówię, okej, okay, I guess. Ale mogę ci powiedzieć, jak chcesz, możemy zrobić movie fajcy. Mogę ci powiedzieć, że teraz mam taką frajdę za każdym razem, jak oglądam Armageddon. Po prostu to jest guilty pleasure, ale to jest film, który w wielu aspektach bardzo, bardzo zacząłem cenić. Oczywiście to jest film głupi, ale to jest film bardzo świadomy swojej głupoty. I to jest
ja
film,
nie wiem,
który
bo
jest
ja znam
o wiele bardziej
Rabaya.
O wiele bardziej jakiś, o wiele bardziej wyrazisty, o wiele bardziej taki z jajcem niż ten Dzień Niepodległości, który jest takim porządnym, po bożemu filmem zrobionym, tak jak mówisz, ale przez to mało charakternym. No, on jest ładny, ale to nie jest film, który który po prostu da ci wiesz, lewego sierpowego w twarz. A Armageddon trochę ci daje. To nie jest taki lewy sierpowy, jaki byś chciał po takim filmie dostać, ale to jest taki film, to jest taki lewy sierpowy, który jest jakoś oczyszczający. Poziom głupoty tego filmu jest w jakiś sposób, działa jako katarzis. I to jest, jak chcesz, możemy od tej pory stanąć po przeciwnych
po
stronach.
Po dwóch stronach, rozumiem.
Ty bronisz Dnia Zagłady,
Dzień Zagłady, no.
Ja bronię Armagedonu. Możemy tak zrobić,
znaczy,
żeby było ciekawe.
Znaczy trudno, to jest jakby... Z jednej strony jest to trochę nierówna walka, ponieważ z jednej strony Dzień Zagłady jest, Deep Impact jest filmem, a Armagedon nie jest filmem, więc trudno jakby walczyć, bo to nie są te dwie kategorie. Ale rozumiem, że to też są dwa filmy, które mają osiągnąć zupełnie inny cel.
Tak.
Tak, że
oczywiście
twórcy zamierzają sobie potworzyć,
tak,
założyć
inny
film.
Oba...
Dimmy Park chce pomyśleć o tym, jak osoby zachowałyby się w takiej sytuacji, jakby to mogło być zrobione realnie, ta historia, żeby to było by tam zamknięte, że ktoś myślał o tym, co te postacie robią. A znów Armageddon to jest America fuck yeah, co nie? Tam przecież jest scena, gdzie jest wielka amerykańska flaga i ludzie płaczą na jej tle. No kurde, no szanuję. Ale technicznie...
Ale rozumiesz,
na przykład,
jest, chodzi jest za, ale za tym wszystkim stoi całkowita samoświadomość i całkowita świadomość tego, że wiemy, co robimy, tak? Właśnie oba filmy wiedzą, co robią, wiedzą, co chcą powiedzieć.
No.
Wydaje mi się, że Armageddon jest filmem, który jest tak bardzo świadom tego, co chce pokazać. Jest tak bardzo taki, powiedziałbym, buńczuczny film, znaczy taki, wiesz, taki... bezkompromisowy. Taki, że on po prostu nie pójdzie na żadną tutaj, wiesz... Ugodę,
żaden kompromis.
Na żaden kompromis. Robimy
dobra,
głupi,
na przykład dla mnie
asteroidzie.
Są dwie najgłupsze rzeczy w tym filmie. To jest po pierwsze Michael Bell stwierdza, wiecie co, ja do końca nie wiem, jak robić sztuczną grawitację w filmach. Technicznie nie wiem, jak to zrobić. Więc wymyślę wszystko po to, żeby jej nie było, co nie? Stacja kosmiczna, 10-letnia stacja rosyjska kosmiczna. Nie, oni tam mają sztuczną grawitację. Odpalą dla nas.
Tak, oczywiście.
A jak będziesz na steroidzie, tam masz specjalne buty, żebyście byli.
Tak,
jest. To jest w ogóle... Michael Bay nie rozumie grawitacji. Okej. Okay.
Coś tam dlaczego? Się zepsuło na zewnątrz. Wyjdę i naprawię młotkiem. I w trakcie lotu nic mi się nie stanie. Jak będziemy przeskakiwać przez kratery, to też mogę spokojnie się uczepić tego łazika. To nie jest łazik, to jest jakiś pędzik. Pędzika. I też mi się nic nie stanie. No nie, no oczywiście.
Ale, no,
oczywiście.
No tak, ale drugą na przykład rzeczą to jest, dlaczego Michael Bay stwierdza, że na maszynach górniczych potrzebne są minigany?
No, żeby strzelać do tych niesfornych pracowników, którzy podrywają twoją córkę.
Sądzisz, że tak to wyglądało, co nie? Że on zaprojektowałem to wiertło i zaprojektuje to narzędzie. Czemu pan zakłada karabin maszynowy na tym samochodzie? Nie, bo nigdy nie wiadomo, co będzie na tej steroidzie.
Ale to nie było tak, że oni to dołączyli już pod projekt ten stricte asteroidowy? Czy to wcześniej też było? Jesteś pewien?
Nie, no.
Ten minigun?
No, na asteroidzie mieli minigun.
No, ale dobra, nieważne, słuchaj, nieważne.
Znaczy, ale była scena, krują da i rozwalają ten statek i wybiegają z niego, skaczą, potem skaczą.
Oczywiście.
W ogóle zabierają raptem losowego rosyjskiego astronautę.
No bo wybuchła ta cała przecież stacja, no to musieli go zabrać. No, no to jest jedna wielka zabawa w kino, nawet nie powiedziałbym to kinem katastroficznym, tylko kino... Katastrofę kinową.
Ale Owen Wilson był, to też jest co takim spokojnym.
Szybko zginął niestety.
Szybko zginął, ale grał Owena Wilsona, więc to też...
Nie, tam obsada jest świetna, przecież jest...
Świetna w ogóle, to też jest
Buscemi, który oczywiście z, jak zwykle gra... No, dla mnie to jest ten sam poziom frajdy podczas oglądania, czy na przykład Con Air. Con Air jest filmem też niewybitnym, ale ponieważ jest tak bardzo samoświadomy, jest tak bardzo ocierający się, jeśli nie po prostu pastiszujący takie kino. I tak samo Armageddon, on jest pastiszem po prostu kina katastroficznego. On jest wyśmianiem tropów, on jest nastawiony na to, żeby widz wyłączył dokładnie myślenie i po prostu dostawał tylko wrażenia audiowizualne i ewentualnie na bardzo sztampowej historii miłosno-rodzicielskiej się wzruszył. I ja ci powiem, że ja się teraz ja się wzruszyłem, jak obejrzałem ten film i na końcu, tak jak się śmiałem z kolegi, który płakał na tym, jak Bruce Willis ratuje świat, tak teraz ja się na to dałem złapać tym razem i faktycznie się wzruszyłem na końcu. I po prostu nie wiem, czy to jest kwestia, że jak słyszę Aerosmith piosenkę, to automatycznie łzy do...
I te dinozaury z ciasteczek, no.
Może to były dinozaury, a może to były zwierzątka, już nie pamiętam.
Jakieś zwierzątka, no.
Nie, to akurat było, to było takie cringe'owe. Tam jest tyle cringe'u. Ten film w ogóle to jest taka pochwała maczyzmu. To jest tak bardzo film nie na dzisiejsze czasy. Bo zauważ, że jedyna postać kobieca to jest córka, która jest po to, żeby ją chronić. Bohater jeden ją chroni przed innym facetem, a drugi facet chce się z nią ożenić. I to, mimo że ona tam pracuje na tej platformie, mimo że ona jedzie z ojcem jako towarzyszka, żeby się dowiedzieć o asteroidzie, ona jest po to, żeby płakać do ekranu za ojcem i za narzeczonym.
No.
I się ale patrz, oglądać.
Ale patrz, jaki jest Bay tutaj
konsekwentny. No.
Nie konsekwentne, tylko oszczędne, co nie? Wystarczyło jedną postać kobiecą wstawić tego VIP.
Tak, po co więcej, no.
No to masz tą postać, a reszta to są wszystkie, cała reszta postaci kobiecych to są prostytutki albo tak. Żony innych.
Albo ta żona tego kolesia, która nie rozumie, że tutaj została odkryta asteroida i nie chce przynieść mężowi czegoś tam ważnego do nagrywania, czy telefonu, tylko mówi, żeby posprzątał, tak? No i to są kobiety, widzisz? No, nic nie kumają. Tutaj zagłada jest, a baba nie chce być pomocna dla chłopa. No i to jest w ogóle pierwsza scena w filmie.
Nie no, bo ja rozumiem, że możesz tak powiedzieć, że to jest jakby pastisz do tych filmów katastroficznych, ale ja nie wiem, czy Bay to wie.
Ja myślę, że
możesz to. Znaczy, no ja po oglądaniu, jakby, może gdyby on wiedział, że to jest pastisz i to nie zapoczątkowałby tych wszystkich szybkich katów, nie zacząłby robić Transformersów, innych takich filmów, które nadal są pastiszem tego w kina akcji, ale jeśli robisz to tak długo, to przestaje być pastisz.
Ale mi się wydaje, że Bay potrafi zrobić poważniejsze kino i potrafi zresztą. Dowiódł tego, znaczy akurat nie widziałem, ale słyszałem opinie dobre o tym, Sztanga i Kasz, tak, że to był poważny film Michaela Baya i dobre opinie zbierał. Zrobił przecież ten film Ambulans ostatni, który jest oczywiście cały czas takim troszeczkę exploitation movie, ale jest porządnie zrobionym akcyjniakiem. To już nie ma takiego stricte przeszarżowania jak to u Baya. On potrafi spokojniejsze kino robić, no ale tutaj stwierdził, że okej, zrobię po prostu 100% Baya w Bayu i okej, i robi to dobrze, tak? Znaczy po prostu, kto robi...
No to jest taki pierwszy film Baya, gdzie on tak
no, jeden
szatkuje
z pierwszych,
montażem,
tak?
Że aż po prostu żygać mi się chciało. Ja myślałem, że takich filmów tak, nie robili w latach 90. już.
Tam jedna, jakby jedno ujęcie to jest max 4 sekundy może, nie wiem.
Może, no.
Musi być na stop się dziać, tak, to było męczące.
Więc dlatego jak zacząłem oglądać Deep Impact, to nagle byłem taki, o, scena.
Tak,
bez
tak,
cięcia.
Nie, no więc...
Blokowanie.
Nie wiem, czy dobrą kolejność wybrałeś, bo mi się wydaje, że właśnie ciekawe jest to, że jak obejrzysz, wiesz, masz temat, film o asteroidach, czy tam
tak, no,
zagrożeniach
no.
z kosmosu. Oglądasz film, który jest klasycznym, katastroficznym filmem o asteroidzie, czy komecie i mówisz, okej, to jest dobry film, mi się on podobał, jest fajny. I potem włączasz Armagedon, mówisz, co tu się dzieje? I to być może wtedy właśnie odebrałbyś Armagedon lepiej, bo to jest taka zupełnie inne podejście do tematu. Ale nie, no wiesz, nie chcę ci tutaj mówić, jakbyś odbierał Armagedon, bo wiem, że ja oglądając kiedyś właśnie w tej kolejności też byłem załamany tym Armagedonem, ale okej, dobra, dzień, to jeszcze od Dniu Zagłady chwilę. To jest ciekawe, że znaczy w ogóle raz, ten film miał w ogóle Spielberg się za niego brać.
Okej, okay, brzmi trochę tak Spielbergowo.
Tak, wygląda Spielbergowo, tak, ale ponieważ zaczął tam robić Szeregowca Ryana, więc przekazał reżyserię kobietce, która w ogóle kobiecie, a propos w porównaniu do Armagedonu, gdzie główną bohaterką jest kobieta, gdzie reżyserką jest kobieta, więc on przekazał to Mimi Leder. Mimi Leder to była taka reżyserka, która zrobiła tak naprawdę jeden duży film kinowy wtedy, i to był Peacemaker z George'em Clooney'em, a wcześniej to robiła dla telewizji, tam Ostre dyżury zdaje się, no generalnie nie robiła dużych produkcji, no ale dali jej zaufali i dali do zrobienia ten film. I to jest film, który podobno Michael Bay przychodził na plan tego filmu, gdzieś tam, wiesz, zakradał się i sprawdzał.
Trzeba się za naukowca, jak w Armagedonie, tak?
Tak, i sprawdzał, czy faktycznie, bo były plotki, że oni podkradają, bo te filmy powstawały jednocześnie, wiedzieli, twórcy wiedzieli,
Że jest podobny temat, no.
I gdzieś tam poszła plota, że twórcy Dnia Zagłady ściągają pomysły od twórców Armagedonu. I podobno Michael Bay gdzieś tam się zakradał i sprawdzał, czy faktycznie tak jest. To jest śmieszne. Ale sam film jest... Kurczę, to jest Apollo 13 wersja asteroidowa dla mnie. Nawet jest scena dosłownie wyjęta z Apollo 13, czyli scena takiego barbecue przed wylotem. Mhm. I kamera jedzie od postaci do postaci i oni w tym czasie tłumaczą, co się będzie działo, co potem zobaczymy na filmie, czyli mówią, wiesz, tutaj jak ten statek ląduje i oczywiście koleś podrywa w ten sposób kobitki, dokładnie tak jak było w... Nie, przepraszam. W tej wersji ojciec synkowi to tłumaczy. W Apollo 13 jeden z tych astronautów tak chciał poderwać dziewczynę, że opowiadał, jak się robi docking w tym, nie? Co wchodzi, gdzie i tak dalej. No to było to po prostu totalnie zerżnięte. Muzykę robił James Horner tu i to też słychać podobne motywy muzyczne. No generalnie to jest takie kino lat 90. takie faktycznie, o ile ten Armagedon to już było właściwie przyszłość, nie?
Robienia tak, kina. Armagedon to był przyszłość, którą...
Tak, niestety, to Dzień Zagłady to jest kino lat 90. Klasyczne, opowiadające scena po scenie, co się ma wydarzyć, które nawiązuje też do tego kina katastroficznego lat 70. mocno, że mamy wiele wątków różnych, z różnych perspektyw patrzymy na sytuację, mamy bohatera zbiorowego i to faktycznie też mocno nawiązuje do tamtych filmów. No i jest to też jeden z tych pierwszych, bo wtedy w tych latach powiedzmy tak naprawdę od Parku Jurajskiego. Jak Park Jurajski ruszył z tym nowatorskim podejściem do efektów specjalnych, nagle twórcy stwierdzili, o, nareszcie możemy robić filmy, gdzie świat płonie. I nareszcie możemy zrzucać, kosmici mogą rozwalać, asteroidy, tornada, wszystko to możemy w końcu pokazać. I po prostu była fala tych wielkich, katastroficznych blockbusterów.
Wybuchów.
Tak, która tutaj też ma swój wydźwięk, ale zaskakująco tych efektów to faktycznie jest mało. To jakby, ponieważ ten film się skupia na tych postaciach, to tego aspektu stricte widowiskowego jest niewiele w tym filmie.
Znaczy, no wiesz, no, wiesz, widowisko jak widowisko, tak, no, aktorsko jest to zupełnie inaczej nagrane i to jest zupełnie inne rzeczy widzisz w tym filmie niż w tym Armagedonie, tak, jak się głęboko na tym zastanowić, nie?
Tak.
I więc... tutaj poświęcenie wszystkich, tak, żeby uratować ludzkość było zdecydowanie bardziej ciekawe podejście w ogóle, to, że oni tak naprawdę podjęli taką... wspólną decyzję o podjęciu tego, co nie? Nie było takie, że będą się bić, kto się poświęci o to, co nie? Mhm. Co było strasznie słabe, tak? A tutaj byli tacy, okej, okay, słuchajcie, panowie.
A to też jest Ameryka, fuck yeah.
No, ale to było na zasadzie, że okej, okay, zrobimy to, bo musimy to zrobić, tak? Że to było, może inaczej, wątpię, żeby była osoba, która podjęłaby na świecie, wątpię, żeby była inna osoba na świecie, która by sprzeciwiłaby się grupie w tej sytuacji, tak? Mm-hmm. I to ładnie było tutaj przedstawione, że taką milczącą zgodę zrobili w trakcie tego, gdzie astronauci.
Tak, to jest przejmujące rzeczywiście, mm-hmm. bo wiedzieli, co ich czeka i jakby miało to sens. Jakby
tak, że miało sens, że...
Miało sens, tak.
Tak, miało sens i to było tak, że no... Co innego zrobisz? Albo przylecisz na planetę, która będzie zniszczona i umrzesz, albo umrzesz tutaj i ulatujesz całą ludzkość. Co nie, że ten tutaj, te, mimo tego, że w filmie był ten wątek przetrwania jak najdłużej, tak? Że ludzie na Ziemi jakby próbowali przeżyć jak najdłużej, mimo tego, że wiedzieli, że prawdopodobnie nie przeżyją, tak? Ale chcieli żyć jak najdłużej, a ci postanowili... jakby skrócić swoje życie poza dla tym... całej ludzkości, tak? Bo mieli możliwość też, tak?
Poza tym zauważ, że tutaj faktycznie my ludzie mają jakiś plan. Na przykład, okej, okay, mamy plan A. Wystartujemy ze statkiem, on tam spróbuje wysadzić na asteroidę. Okej, okay, mhm. to się nie udało. Mamy plan B, bunkry. Ładujemy ludzi do bunkrów, mamy wybrane osoby. A jaki jest plan w armii? W ogóle zauważ, że czas od odkrycia komety w dniu zagłady do impaktu, to jest jakieś pół roku, zdaje się.
Więcej. Oni rok może planują więcej. To. Okay. Rok po odkryciu oni zaczynają, zaczyna się film, tak?
Rok. Ile czasu
a potem
jest
jeszcze rok
od odkrycia
30 asteroid... sekund.
Nie, zdaje się 17 dni, coś takiego.
Coś takiego.
What the fuck, no ale dobra. Okej, okay, może... Może to jest... No chodzi o to, żeby podkręcić to jeszcze bardziej, żeby te absurdalne pomysły, chociaż jakiś miały lekki, minimalny aspekt prawdopodobieństwa, że jesteśmy w stanie to uwierzyć, że wysyłają tam jakiś ludzi z platformy wiertniczej, którzy mają wiercić asteroidę. No po prostu...
I to jeszcze w ogóle oni... Okay. Bruce Willis jedzie do NASA, żeby tam z nimi pogadać i nagle po jednym dniu ich jego nieobecności cała jego ekipa rozjechała się po całych Stanach. Nie wiem, czy to zauważyłeś?
Tak.
I musieli ich szukać. I to była spoko scena, to była cool scena, jak ich tam szukali.
Bo cały ten przygotowanie, te wszystkie sceny, montaż taki, w ogóle ta, nie wiem, pierwsza połowa filmu. Mhm. Przygotowanie naszych bohaterów, takich totalnych, no, niedopasowanych do sytuacji, do tego, żeby byli tymi astronautami, to jest najlepsza część tego filmu.
Tak, to prawda.
Zanim oni wylądują na asteroidzie, to już się robi tam powtarzalne i głupie. Ale to jest rzeczywiście fajne, jak oni mają różnie reagują na te wszystkie testy. To jest spoko. Wydaje mi się, że dużo mocno inspirowane tym filmem Pierwszy krok w kosmos. O lądowaniu, nie, o pierwszych lotach w kosmos właśnie tej misji Apollo. Bardzo dobry film z lat 80. Nie wiem, czy widziałeś, ale ja polecam jakby co. I też humorystycznie podchodzący do tego mocno, a jednocześnie opowiadający no, wydarzenia, które niekiedy były no, mrożące krew w żyłach. I to spoko. I to działa najlepiej w Armagedonie. No więc, kurczę, koniec końców, już tak może... podsumowując, ja lubię oba filmy i każdy z innych powodów. Ja chcę obejrzeć poważną historię z dużym prawdopodobieństwem, co by się mogło wydarzyć, rzeczywiście to poczuć jakoś, oglądam Dzień Zagłady. Ja chcę się dobrze bawić na wybuchach i na absurdalnym po prostu exploitation całego tematu, oglądam Armagedon i bawię się przednio. Ale żaden z tych filmów nie jeszcze... To nie jest ten film, który tak naprawdę chciałem obejrzeć o tym temacie. Znaczy, jeszcze do tej pory, jak myślę sobie o filmach o asteroidach, to do tej pory chyba jeszcze nie widziałem tego filmu, na który czekam, który faktycznie by się wgryzł w temat i faktycznie nie poszedłby ani w jakąś ckliwość i wiesz, i taką typowo hollywoodzką właśnie tutaj, wiesz, patriotyczną melodię, że wszyscy się sobie pomagają i w ogóle Ameryka jest super. Ani, wiesz, nie będący takim po prostu jebu-dubu, żeby były efekty, żeby ludzie się dobrze bawili w kinie, tylko po prostu historia, która rzeczywiście stara się jak najbardziej, w jak najbardziej prawdopodobny sposób odpowiedzieć na pytanie, a co jeśli faktycznie ten meteor ma uderzyć?
Greenland.
Nie. Jeżeli już jakiś taki film jest blisko tego, ale to jest zupełnie z innego nawet klimatu, no to Melancholia von Triera to jest taki film, który przynajmniej w jakimś sensie stara się tą historię opowiedzieć, ale to jest von Trier, tutaj też to nie jest do końca realizm, tak? To mimo że to jest dogma i teoretycznie to jest ultra realizm, jeszcze powinno być, ale to, znaczy postdogma już, no nieważne, ale gdzieś ten temat jest tam poruszony. No i na przykład zupełnie inne podejście miał film Nie patrz w górę, Don't Look Up.
Tak, bo to była parodia.
Która jest parodią też, ale parodią nie polegającą na tym, że się śmiejemy z gatunku, tylko parodią, która ma po prostu... jest satyrą. Jest satyrą na...
Okej, okay, no satyra.
Na sytuacje społeczno-polityczne i to ma być tylko taka parabola. Meteor ma być parabolą do innych zupełnie problemów i wydarzeń. Więc to też nie jest do końca to, co ja bym chciał zobaczyć.
Dla mnie najdziwniejsze, jeśli podsumowuję te filmy, to jest to, że mimo tego, że Deep Impact jest lepszym filmem, tak? Jako produkt filmowy jest lepszy, tak? Trudno jakby się z tym kłócić, tylko może cele, jakby chęć osiągnięcia konkretnego celu jest
Można
inna.
By się z tym kłócić. Oczywiście, ale już nie będziemy.
Ale nie będziemy. No, może się kłócić, że Deep Impact jest, znaczy filmem, bo Armageddon nie jest filmem, tak? Jest produktem filmowym.
Filmopodobnym, no okej. Okay.
No. To nadal jak czytałem sobie o tych filmach dwóch tak pobieżnie, to tu, to tam, to tam, okazało się, że ludzie wolą Armageddon. Że to bardziej dociera do ludzi, zbiera lepsze recenzje od widzów i miał trochę, był nominowany do Oscarów, a Dzień Zagłady chyba nie. Jestem taki, o co chodzi?
Może powinna jakaś asteroida uderzyć w ludzkość, bo to już jest skandal. Nie, no...
Tak, no. Nie, że to jest ciekawe, co nie, że...
To jest ciekawe.
Perspektywy lat rozumiem. Jakby, znaczy nie rozumiem tego z perspektywy lat. Może w tamtym miejscu bardziej bym to zrozumiał. Może to po prostu zrobili ckliwy film o asteroidach i wtedy nie... Takie filmy nie były nominowane nawet w kategoriach technicznych, czy... Może znaczy, tak. To jest ciekawe, bo... Technicznie nie jest na tyle dobry, żeby być nominowany za coś, ale z drugiej strony nie jest na tyle świetnie zagrane aktorsko, czy ta reżyseria i scenariusz nie jest żadne świetne, żeby nominować go za inne nagrody, ale on tam...
No właśnie, on jest taki pośrodku i to jest problem tego filmu, że kurczę, jakby on był jeszcze trochę lepszy, to już bym nie miał problemu z tym, żeby te dwa filmy jakoś ocenić, który lepszy, tak? Ale ponieważ... Moim zdaniem Dzień Zagłady niewystarczająco dobrze jeszcze robi to, co robi. Znaczy robi to dobrze, ale nie na tyle dobrze, żebym powiedział, to jest wybitne dzieło katastroficzne. A Armageddon na tyle dobrze robi to, co chce robić, czyli głupi blockbuster do dobrej zabawy, że to nagle się wyrównuje i dla mnie, ja mam zawsze problem, który wolę z tych filmów. I to zależy od nastroju tak naprawdę. Mhm. Teraz obejrzałem, chyba bardziej mi podszedł jednak Armageddon, ale być może innym razem obejrzę oba te filmy. Taki double feature można sobie robić za każdym razem. I być może obejrzę, być może bardziej mi się będzie podobał Dzień Zagłady. I dlatego też mówiłem wcześniej o tym, że jakoś to nawiązuje do tego Barbenheimera, bo też mamy filmy, które tak bardzo się stylistycznie różnią od siebie, mimo że coś ich łączy, tak? Znaczy w tym Barbenheimerze to ta data premiery tylko była chyba jedynym, co łączyło te filmy, ale gdzieś ludzie to łączyli ze sobą, nie? Właśnie...
Znaczy łączyli ze sobą jakby z innych powodów troszeczkę.
Z innych powodów, ale było kreatywne podejście do tego, jak te dwa filmy połączyć, dlatego, że są tak różne. Tutaj mamy filmy, które teoretycznie mają ten sam punkt wyjścia,
Ale są, ale zupełnie
są tak skrajnie inne i tak bardzo robią, mają inne podejście do tego, że jest to podobne zjawisko. Wydaje mi się, że mogłoby to być podobne zjawisko, gdyby te filmy wyszły w tym samym czasie dokładnie. I może o tym by się nawet częściej gadało, ale mi się wydaje, że często się przytacza te dwa filmy jako te które właśnie niby takie same.
Były w tym samym miejscu, jak w którym zacząłem, puściłem sobie właśnie Aerosmith.
Okej, okay, dobra. To piosenką Aerosmitha.
Kończymy
ten odcinek. Żegnają się z wami Kajetan
i Paweł. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Forever, every moment spent with you is a moment I treasure.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast. I can't stop.